Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie. Druga część rozmów niedokończonych z naszymi gośćmi. To dzisiaj pani poseł Beata Kempa oraz pan poseł Jacek Bogucki z Solidarnej Polski. Witam serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A także pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panie pośle.
Witam Państwa, szczęść Boże.
Druga część poświęcona tematowi wolność, demokracja, media, a więc temat, który wiąże się praktycznie z tą rzeczywistością, którą każdy z nas przeżywa, choć chyba Państwo przyznacie, że nie zawsze łączymy to, co dotyka nas w naszym życiu codziennym z tym, na przykład, co ma miejsce w parlamencie, że jest gdzieś problem, żeby rozumieć skutki, które nas dotykają, z przyczynami, które są między innymi chociażby tam w ustawach różnego rodzaju, w procesie stanowienia prawa, w różnych układach biznesowo-polityczno-towarzyskich. Gdzieś to myślenie takie przyczynowo-skutkowe chyba dzisiaj nam szwankuje, gdy idzie o wolność i demokrację i media w Polsce.
To prawda, rzeczywiście.
Pan poseł Marek Suski.
Tutaj można powiedzieć, jest z tym problem, ale to nie jest problem Polski czy Polaków, tylko to jest problem sposobu podawania informacji. Wszędzie na świecie, jeżeli jest podejmowane jakieś działanie w parlamencie, to tłumaczy się obywatelom, jakie to skutki przyniesie, w jakim czasie, jakie będą z tego powodu korzyści, jakie będą z tego ewentualnie utrudnienia czy ułatwienia. U nas takiej debaty nie ma. U nas to jest wszystko gdzieś ukryte pod dywanem i tak naprawdę obywatele dowiadują się, że coś im się zabrało, nawet nie wiedząc, kiedy to nastąpiło. I to jest ułomność naszej debaty publicznej, ale moim zdaniem jest to celowe działanie, dlatego że łatwiej jest komuś zabrać, jeżeli ten ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, albo nie dać, bo jeżeli ktoś jest nieprzyzwyczajony do tego, że coś posiadał, no to nie odczuwa takiego wielkiego bólu, jeżeli się komuś najpierw coś da, a później zabierze. I to jest między innymi przykład telewizji Trwam, niewpuszczenia na multiplex, no bo jak ludzie nie mieli tej telewizji, a mieli ją tylko poprzez satelitę czy kablówkę, no to część z ludzi, które nie ma dostępu do tej telewizji, nie wie, co traci. Więc to jest działanie celowe ze stuprocentową premedytacją, no a jednocześnie to pokazuje, jak ta władza ogranicza nasze prawa, bo w demokracji niezbywalnym prawem jest kwestia dostępu do informacji, rzetelnej informacji, nie komentarzy i podawania już gotowych rozwiązań, tylko właśnie informacji, dzięki którym obywatele mogą sobie wyciągnąć własne wnioski. Jeśli byłaby możliwość właśnie porównania, że w jednej stacji możemy obejrzeć, jakie jest stanowisko rządu, a w innej stacji, jakie jest stanowisko chociażby opozycji czy wolnych, demokratycznych, niezależnych dziennikarzy, to wtedy obywatel sam wyciągnąłby wnioski. Dzisiaj tego się pozbawia ludzi, no a jeżeli jest tylko uprawiana propaganda, to skąd ci ludzie mają wiedzieć, że jest inaczej niż mówi rząd? Są kraje, w których przyjęto nawet takie rozwiązania, że jest telewizja publiczna, program pierwszy jest rządowy, a program drugi jest na przykład dla opozycji. Nikogo to tam nie oburza. U nas rząd przejął wszystko, co więcej, ogranicza debatę, a nawet dobiera sobie rozmówców, bo tego pana to my nie chcemy, no bo on mówi za jasno, za twardo, zbyt zdecydowanie, a wpuścimy innego, albo tego pana na przykład nie wybierzemy do danej komisji, albo ten pan nie może być wiceprzewodniczącym. To są standardy Białorusi czy demokracji tak zwanej rosyjskiej, a nie prawdziwej demokracji, o jakiej niby nam się wmawia, że mamy w Polsce i powinniśmy się cieszyć, bo to najlepszy system społeczny, jaki może być, no a ta władza, która dzisiaj rządzi, nie ma alternatywy. To oczywiście wszystko są kłamstwa. Mam nadzieję, to wszystko pęknie. Jest alternatywa. Właśnie Radio Maryja i Telewizja Trwam jest taką alternatywą. W polityce taką alternatywą jest Prawo i Sprawiedliwość.
pani poseł Atakan.
O czym był uprzejmy pan poseł powiedzieć, to są, nie bójmy się tego powiedzieć, pewne elementy dyktatury, prawda? Bo to, o czym ojciec powiedział, że brakuje tego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy procesem stanowienia prawa, więc władza, czy ci, którzy decydują o tym stanowieniu prawa, dzisiaj wiemy, że to jest 231 głosów w koalicji rządzącej, wybieranej przez niewiele, tylko ponad 48% społeczeństwa, więc nie można tutaj mówić o prawdziwej demokracji, o tym, że podejmowane są decyzje, które są swoistym odczytaniem woli narodu. Takiego przełożenia nie ma i właśnie tym przykładem braku odczytania woli sporej części narodu, takim jaka jest wola, aby medium katolickie znalazło się na powszechnie dostępnym multipleksie, na łatwo dostępnym multipleksie. Takiego odczytania nie ma, dlatego że jest lęk i strach. Jest lęk i strach po pierwsze przed prawdą. Po drugie, ta władza przyzwyczaja tych wszystkich, którzy mają podejmować ewentualne decyzje wyborcze, do bardzo spłyconej debaty. Na jakikolwiek temat, ale debata jest kilkuminutowa, czasami z udziałem 4-5 przedstawicieli. W związku z pierwszym potencjalny słuchacz, widz nie jest w stanie z tego wydobyć dla siebie nic, bo jest to swoisty bełkot, rozmowa na poziomie totalnych ogólników. Najczęściej są wrzucane tematy zastępcze i dlatego tutaj myślę, że ten strach przed poważnym medium katolickim, które porusza często bardzo trudne tematy, przeznaczając na to dość spory czas, a do tego jeszcze jedna kwestia, mianowicie to, że to medium szanuje słuchacza czy widza, bo jeżeli można zadzwonić, jeżeli można zapytać, jeżeli można podyskutować, a więc jest to żywe medium, interaktywne ze społeczeństwem, z Polakami, no to to jest, można powiedzieć, niespotykane, jeśli idzie o inne media, przynajmniej niespotykane na tak szeroką skalę, wskazującą na to, że te media szanują swojego odbiorcy, swojego słuchacza i starają się wsłuchać w jego głos. Także tego związku przyczynowo-skutkowego nie ma. Władza, która tą władzę zdobyła, stara się utrwalać metodami, które nie są metodami demokratycznymi. To już są metody niestety totalitarne, bo tak jak pan poseł powiedział, wybory.
Znaczy związek jest, tylko nie ma tłumaczenia, jak to rzutuje.
A tak, no mówcie Panie Boże, no w tym szaleństwie jest metoda. Idzie o to, aby potencjalny słuchacz niewiele mógł, czy widz niewiele mógł z tego dla siebie wyciągnąć, licząc na to, że codziennie ma różne zajęcia, nie jest w stanie jak gdyby śledzić wszystkiego na bieżąco. Stąd tak bardzo potrzebna jest rzetelność przekazu, do bardzo dobry serwis informacyjny. Ja muszę powiedzieć, że wiele osób, które może do końca nie utożsamiają się z telewizją Trwam czy Radiem Maryja, ale ja mam taki odbiór wielu osób, które mówią, no ale serwis to oni mają rzetelny. I to trzeba przyznać, bardzo często spotykamy się z bardzo pozytywną oceną, wysoką oceną merytoryczną przekazu serwisowego.
Pan poseł Bogucki?
No cóż, praca w komisjach, praca nawet na sali plenarnej, ta merytoryczna, nie jest dla mediów tego głównego, mętnego nurtu ciekawa. Właściwie bardzo trudno przebić się z wystąpieniami merytorycznymi, bardzo trudno, żeby ten przekaz właśnie dotyczący sedna sprawy znalazł odbicie. Na ogół jest to łatwy, obrazkowy, jak w komiksie przekaz, natomiast ta praca rzeczywista, no niestety, która jest obok tego wszystkiego, co pokazywane jest tak często w mediach, obok tych różnych bonmotów, to jest też dużo merytorycznej pracy w parlamencie, ale bardzo trudno z tym jest docierać do ludzi. No to jest właśnie przejaw zupełnej zmiany, która następuje w ostatnich latach w oddziaływaniu na ludzi, w oddziaływaniu na społeczeństwo.
Państwo jesteście tutaj w dniu, kiedy w Warszawie odbyła się manifestacja, spotkanie rodzinne w obronie telewizji Trwam, kolejne spotkanie, tym razem o trochę innym charakterze, ale jednak cele są te same, obecność telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Bardzo często padają takie zarzuty, spodziewam się, że i pod Państwa adresem tutaj obecnych posłów, że jesteście lobbystami telewizji Trwam. trwam. Jan Dworak konkretnie, Krajowa Rada, posłowie PO, Ruchu Palikota, SLD, może także PSL-u, zarzucają państwu, że jesteście lobbystami, bo w ogóle się odzywacie. Jak państwo przyjmujecie te określenia?
Gdyby pan przewodniczący Dworak pokusił się, nie chcę tu być złośliwa, ale o to, aby przeczytał, co znaczy, co kryje się pod pojęciem lobbysta. Przecież tego nie trzeba rozumieć w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, prawda? To jest, mamy ustawę o lobbingu w procesie stanowienia prawa. Lobbying. Oczywiście, czyli jakby wywoływanie pewnych efektów legislacyjnych, całkiem merytorycznie uzasadnionych, właśnie zgodnych z wolą szerokiej rzeszy odbiorców. Lobbysta to też swego rodzaju ekspert, prawda, który pokazuje, że pewne rozwiązania mogą być korzystne dla jakiegoś przedsięwzięcia, dla ważnego zjawiska, również zjawiska przede wszystkim może nawet społecznego. To jest pan Dworak, jeśli patrzy przez pryzmat cudzysłowie lobbystów, jak przy powiedzmy aferze hazardowej, no to ma taki obraz, jaki ma i tutaj niestety bardzo, bardzo się myli. Jeżeli on mnie nazywa, czy pana posła Marka Suskiego, czy pana posła Boguckiego, z którym mam dzisiaj przyjemność uczestniczyć w tym programie, jako lobbystów za obecnością mediów katolickich na powszechnie dostępnym multipleksie, to jest to dla mnie najwyższym zaszczytem. Uważam, że jako katolik i jako Polka i osoba, która wsłuchuje się w głos wielu osób, szczególnie podczas tego bezpośredniego kontaktu, jeżeli szczególnie te osoby, które są o tak zwanym niskim statusie uposażenia jakiegokolwiek, prawda, muszą zapłacić na przykład 70 zł za telewizję kablową po to, żeby mieć dostęp między innymi również do telewizji Trwam, a mogą mieć ją na multipleksie przy jednym przyciśnięciu guzika na pilocie, to uważam, że zabieganie o to, żeby to medium znalazło się na multipleksie, jest jak najbardziej zasadne, bo jest masa, by powiedzieć, rzesza, a dzisiaj wiemy po podpisów, że są to miliony ludzi, którzy sobie po prostu tego życzą. Jeżeli władza zamyka na to oczy, to znaczy, że jest głucha na bardzo poważną potrzebę i bardzo poważny problem i to już dotykamy problemu wolności słowa, dyskryminacji. Ja dzisiaj przypominałam na manifestacji, jeszcze raz tutaj wspomnę w Radiu Maria i powiem to do tych ewentualnie z Państwa, którzy nie mieli okazji nas oglądać w telewizji Trwam. Przypominamy jeszcze raz uparcie, bo trzeba wracać do źródeł, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, do artykułu 32 Konstytucji, że wszyscy jesteśmy wobec prawa równi, a więc domagajmy się tej równości jako katolicy. No, takie czasy nastały. My katolicy musimy dopukiwać się i prosić o tą równość, ale mamy do tego konstytucyjne prawo i wreszcie mamy prawo do tego, by być równie traktowanym przez wszystkie władze publiczne. I artykuł również mówi o zakazie dyskryminacji kogokolwiek ze względu na jego religię czy też światopogląd. I w tej materii czujemy się dyskryminowani, a poza tym uważam, że poprzez nasze działanie wnosimy, czy staramy się, chcemy, aby na multipleksie znalazły się treści religijne. Wszak ze sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że z obecnie przedstawianych programów, jeśli idzie o religię, to mamy zero. Tak, to jest na wykresie, zapraszamy do internetu, na stronach Senatu jest sprawozdanie Krajowej Rady, z którego wynika, że religia to zero, edukacja bodajże 2%, historia 2% obecności, czy jeden nawet historia, tak, tu pan poseł Bogucki mnie słusznie poprawia, później, a rozrywka, film, no to są wiodące, słupki są naprawdę wręcz pokaźne, więc okazuje się, że tak, że Krajowa Rada, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odczytała, właściwie moim zdaniem nie tyle obrażając, co społeczeństwo, co sądząc, że my to jesteśmy właściwie to już tylko rozrywkowi, prawda? Że już niczego innego nie potrzebujemy, tylko rozrywki, seriali, a cała reszta to tak naprawdę to co? To na nią nie zasługujemy, nie jesteśmy narodem myślącym, chcącym dyskusji.
Może parę słów proszę powiedzieć bardzo, pan poseł na temat Suski. Tego, czym jest lobbing. Ja pracowałem nad ustawą lobbingową wtedy, kiedy taka potrzeba zaistniała po po słynnej aferze z Rywinem, kiedy on próbował coś załatwić gdzieś w imieniu grupy trzymającej władzę. Wtedy doszło do takiej refleksji w Sejmie, że trzeba to po prostu unormować, bo w normalnym demokratycznym państwie, jeżeli ktoś, jakaś grupa interesów o coś zabiega, to ma do tego prawo. Mamy prawo się jednoczyć, mamy prawo się zrzeszać, zakładać różne stowarzyszenia, a te stowarzyszenia mają prawo zabiegać o swoje interesy. Więc trzeba było to unormować. Powstała ustawa, która dopuszcza możliwość optowania, lobbowania za jakimś rozwiązaniem, czy za jakąś grupą społeczną, czy biznesową. I to jest rzecz normalna. Wszędzie nie budzi to kontrowersji pod warunkiem, że jest to robione jawnie, w sposób taki, że lobbysta mówi tak, zgłaszam się, ja lobbuję tutaj za jakimś rozwiązaniem. No, natomiast poseł, który lobbuje za jakimś rozwiązaniem i robi to w sposób, powiedzmy, ukryty, tak jak w przypadku ustawy hazardowej, gdzie panowie pisali ustawę na cmentarzu, czy gdzieś tam w jakimś pędzącym króliczku, to jest patologia. Natomiast w przypadku, jeżeli robi się to otwartym tekstem na posiedzeniu komisji czy na posiedzeniu Sejmu, to nie jest to żaden lobbing. To jest po prostu obrona podstawowych wartości demokratycznych, prawa naszego do informacji, prawa katolików do tego, żeby mogli swoje praktyki normalnie uprawiać, żeby mieli prawo też do mediów katolickich. No i tak jak pani poseł mówi, no jeżeli to jest nazywane lobbingiem i my jesteśmy lobbingami, to jest to dla nas zaszczyt.
Mało
to
tego,
jest nasz obowiązek, ale też jako obywateli, jako katolików. Natomiast ja myślę, że ci panowie po prostu uznali, że lobbing to jest kręcenie lodów,
tak
i
rozumiem.
Swoją miarą po prostu mierzą nas. No, my się na to oczywiście nie godzimy, no ale to jest tak, że jak oni mówili, wy jesteście lobbyści, to ja sobie żartem powiedziałem, no dobrze, no to powiedzcie w takim razie, a może wy jesteście masonami, no bo tutaj jest rzecz kompletnie niezrozumiała. Postawienie na głowie sprawy. Najpierw się odmawia bez zdania racji miejsca na multipleksie, a później jeżeli ludzie, przedstawiciele społeczeństwa, my jesteśmy tam przedstawicielami społeczeństwa, mamy służyć społeczeństwu. Społeczeństwo się domaga, żeby była uczciwość, że mieli swoje media. I my po prostu domagamy się prawdy, sprawiedliwości w działaniach organów państwa. To nas się nazywa lobbystami. W podtekście czujemy tutaj jakiś taki swąd po prostu kręcenia lodów tego, co tam panowie robili gdzieś na cmentarzu. No to jest to oczywisty skandal. To jest po prostu próba jeszcze obrażania nas i obrażania wszystkich tych, którzy słuchają nas dzisiaj, czy oglądają telewizję Trwam, tych wszystkich obywateli. To jest normalnie tak jak za komuny. Komuniści zwalczali wiarę, kościół, ludzi wierzących. No i ta partia zupełnie dokładnie robi to samo. No, można dzisiaj powiedzieć, że Platforma jest po prostu postkomunistyczną nową formacją, która weszła w tą samą kolejnę, jakiej w PRL-u wszedł PZPR.
Ale mało tego, mówicie państwo o tym, że właśnie w sposób jawny jako przedstawiciele upominacie się o to i kiedy my transmitujemy te posiedzenia komisji, no to Jan Dworak ma pretensje, że my to transmitujemy i to też uznaje za nacisk, że ludzie się o tym dowiadują.
No tak, że dziennikarze podejmowanie, po prostu wykonują swoją pracę.
Podejmowanie interwencji jest jednym z zadań posła wpisanym w ustawę o wykonywaniu mandatu posła, wpisanych w konstytucję. Więc no, w ten sposób można każdą interwencję poselską, każdą interpelację, każde zapytanie potraktować jako lobbowanie w czyimś interesie. Ale my to, tak jak powiedział tu poseł Suski, robimy oficjalnie. My nie ukrywamy niczego. Ja na antenie przyznaję się do tego, że wiele listów z dziesiątkami, z setkami, z tysiącami podpisów przesłałem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na prośbę mieszkańców mojego okręgu wyborczego. I to był mój obowiązek, tak jak przesyłałem wystąpienia w setkach, dziesiątkach innych spraw, z którymi mieszkańcy zwracają się. No jest to rzeczywiście lobbowanie w interesie narodu polskiego. No jeśli to jest zarzut, to taki zarzut przyjmujemy z pełną i odpowiedzialnością, ale też
jako komplement.
Jako komplement.
Od kiedy pan Dworak zabroni mi prezentować moich poglądów, tak? Mojego światopoglądu, tego, że jestem katolikiem. No niech mi zabroni, niech powie, że jestem lobbystą. Chętnie stanę z nim w szranki, bo bo jakoś nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego jest zero treści religijnych. On pewnie katolik powiedział na posiedzeniu komisji, co zresztą telewizja Trwamy, Radio Maria transmitowały i słusznie, bo trzeba ludziom, bo transmisja to jest prawda, to jest samo sedno, prawda? To, co się dzieje, tu nie ma komentarza, tak? To naprawdę wierzymy w mądrość Polaków i każdy, kto to usłyszał, a musiał usłyszeć wtedy, że no jak to, pani poseł, nie ma treści religijnych, przecież mamy film Ojciec Mateusz i plebania, tak? Przy czym plebanii już tam, nie wiem, od kilku miesięcy chyba, zdaje się, nie ma. No to już naprawdę, jeżeli to jest przewodniczący organu konstytucyjnego, który ma podejmować kluczowe decyzje w sprawie ładu medialnego, szczególnie na tym nowoczesnym multipleksie, to naprawdę on powinien się zastanowić, czy jednak, no ja na jego miejscu bym się zastanowiła, czy nie zrezygnować, no coś tu jest nie tak.
A prawda? Jak nazwać?
Nie popuszczę. Albo władzy nie oddadzą,
słuchajcie,
nigdy.
No więc właśnie, słuchajcie państwo, może po prostu ładnie zawiążemy w kokardkę Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, podkreślimy te artykuły ze szczególnym uwzględnieniem 32. Jestem w stanie dać własny, dobry, duży egzemplarz również z komentarzem. Naprawdę, pani przewodniczący Dworak, to nie jest trudne. To jest jasne przesłanie, to naprawdę jest w stanie zrozumieć dziecko w pierwszej klasie.
Tylko trzeba czytać ze zrozumieniem.
A tak, to prawda, to jest duża sztuka, niewielu to potrafi.
A jak nazwać też, jeżeli właśnie takie epitety pod państwa adresem są kierowane, jak nazwać posłów, którzy ograniczają debatę w parlamencie, którzy komisje traktują jak maszynki do głosowania na korzyść Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Albo chociażby, panie pośle, zwracam się do pana posła Suskiego, pani marszałek Kopacz, która wycofuje uchwałę, którą wy podejmujecie na komisji.
No niestety tutaj mamy do czynienia z takim mechanizmem, który występuje w państwach przypominających Białoruś czy demokrację rosyjską. My rzeczywiście, oceniając cały proces cyfryzacji, przyznawania miejsc na multipleksie, podjęliśmy uchwałę, która negatywnie oceniła działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i skierowaliśmy tą uchwałę do premiera Donalda Tuska. I pani premier uznała, że to
pani
wykracza...
Marszałek.
Przepraszam, pani marszałek Ewa Kopacz uznała,
Marku, szykuje się rekonstrukcja, to, więc może coś wiesz.
Może.
Znowu temat zastępczy.
No nie wiem, czy nie byłoby to jeszcze gorzej dla Polski. Natomiast rzeczywiście pani marszałek wycofała to, mówiąc...
Może być.
Wycofała tą uchwałę i powiedziała, że to przekracza nasze kompetencje, mimo że my po prostu mamy w regulaminie Sejmu wpisane takie kompetencje. No nasza komisja się zajmuje właśnie sprawami dotyczącymi innowacyjności, cyfryzacji. Nadzorujemy w jakimś sensie też działania Ministerstwa Administracji. Także tutaj trudno jest to w ogóle wytłumaczyć, bo to jest tak daleko idące wkraczanie w kompetencje organu, bo Komisja Sejmowa jest organem wpisanym przecież w regulamin jako część po prostu prawa. Czy przychodzące na komisję posłanki czy posłowie, to tutaj pan poseł swego rodzaju Scheinfeld zgłaszał takie wnioski, czy pani poseł Guzowska, o zamknięcie dyskusji. Jest w Sejmie możliwość zwoływania przez członków komisji w trybie 152 właśnie w jakimś celu. I jest to jedyny wypadek, w którym jest mowa, że nie można zamknąć posiedzenia bez dyskusji. No i my w takim trybie zwołujemy komisję poświęconą właśnie temu, tej patologii, jaka się dzieje przy przyznawaniu na multipleksie miejsca, i przychodzi pani poseł Guzowska i zgłasza wniosek o zamknięcie komisji bez dyskusji. Czy przychodzi pan Scheinfeld i się wykłóca, że należy to natychmiast przegłosować, kiedy my mówimy, no hola hola, no to jest wniosek niezgodny z regulaminem, więc takiego wniosku głosować nie można, więc oni podnoszą jakieś larum, że tutaj się łamie zasady demokracji. Kto łamie zasady demokracji, krzyczy po prostu, że są łamane zasady demokracji, kiedy oni mają większość. To jest coś, tak jak kiedyś mówiono, że diabeł przebrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. No to oni stosują taką metodę, swego rodzaju prawo Kalego. Im wolno, no to powinni sobie zadać pytanie, jeżeli tak postępują, to dlaczego wolno było na przykład lobbować Kwaśniewskiemu i Bieleckiemu o sprzedaż grupy azotów i to było wszystko w porządku i my jak próbujemy się czegoś dowiedzieć, to nam mówią, a nie wasza sprawa. Natomiast jak my zwołujemy jakąś komisję, to oni ją chcą zamknąć bez dyskusji. No tu jest pokazane, że tak naprawdę dzisiaj parlament został sprowadzony do takiej fasady. Niby są wybory, niby mamy demokrację, mamy posłów opozycji, tylko że opozycja została pozbawiona możliwości tak naprawdę skutecznego kontrolowania tego, co robi rząd. Ja przypomnę przykład posła Czartoryskiego, który kiedy na Komisji Kontroli Państwowej chciał skontrolować i skierować wniosek do NIK-u w tej sprawie, to został po prostu odwołany.
A propos tego wniosku do NIK-u, zanim pan poseł Bogucki, to chcę powiedzieć, bo miałam to na myśli, żeby też powiedzieć o tym w telewizji Trwam, ale tam dyskutowaliśmy dość żywo. Otóż Komisja Kontroli w najbliższym czasie podejmuje na nowo temat zainicjowania poprzez wniosek już komisji, prawda, o kompleksową kontrolę Najwyższej Izby Kontroli procesu koncesyjnego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Zatem znowu będzie nas tutaj czekała w komisji batalia w tej sprawie i pan przewodniczący Błaszczak już wszczął procedurę. Jako wiceprzewodnicząca tej komisji potwierdzam, odbyła się pierwsza dyskusja na poziomie prezydium komisji i będziemy tutaj w tej sprawie w tej chwili zabiegać o to, aby Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała proces koncesyjny, dlatego że wciąż bardzo niepokojącą, moim zdaniem skandaliczną sprawą jest to, że my na każdoczesnych posiedzeniach jakiejkolwiek komisji, jak państwo wiecie, żywo przecież obserwujecie, nie możemy dowiedzieć się, jakimi kryteriami kierowała się Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji przy podejmowaniu tej pierwszej decyzji, prawda? Ani też nie mamy żadnej gwarancji, nie mamy żadnej wiedzy takiej naprawdę na poziomie merytorycznym, jakimi kryteriami konkretnymi będzie kierowała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przy podejmowaniu tej decyzji teraz co do obsadzenia tego miejsca na multipleksie. A co do kwestii owych jeszcze dyskusji na komisjach, to ja powiem tak, ponieważ oni zdają sobie sprawę z tego, że te komisje właśnie są transmitowane i oto oni nie mając kontroli żadnej, prawda, nad tym, co będzie, jaki będzie przekaz, bo ten przekaz jest bezpośredni. To nie jest jakaś papka, która jest podywana przez usta trzeciego, czwartego redaktora, przetworzona w sposób, że tak powiem, taki, jaki sobie władza życzy. Tym bardziej się boją, dlatego są tacy wysłannicy, którzy formują natychmiast wniosek o to, żeby zamknąć dyskusję i przejść do głosowania. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. W ogóle uważam, że powinniśmy tutaj w regulaminie antydemokratycznie zabronić czegoś takiego, tak jak zabronić odrzucenie. Tak, tylko oni to stosują tylko i dopuszcza to i łamią ten regulamin w tej materii. Podobnie jak uważamy, że projekty obywatelskie na przykład, prawda, nie powinny być odrzucane w pierwszym czytaniu, czy w ogóle taki wniosek nie powinien paść. Ale to wszystko pokazuje, że jaki jest stosunek władzy do obywatela. Czy jest ten szacunek, czy go nie ma, tak? Bo jeżeli wiadomo, że komisja, czy obrady komisji są transmitowane, to znaczy, że jest spore zainteresowanie, bo ci nikt nie pozwoliłby sobie na transmisję, prawda, przy tak dużych kosztach, jeśli wiedziałby, że nie ma odbioru, tak? Nie ma oglądalności. Musi być ta oglądalność. To jako ludzie mediów na pewno wszyscy sobie z tego doskonale zdają sprawę. A ta władza ma to do siebie, że po prostu boi się prawdy, prawda? Boi się prawdy i boi się tego budzenia, tej mądrości Polaków, którzy zatrzymają się i wreszcie powiedzą, stop, co jest z tą wolnością słowa? A my przecież wolność mamy zapisaną w genach.
My tutaj z panią poseł byliśmy przez jakiś czas razem w komisji regulaminowej. Tak. I właśnie takie zapisy w regulaminie, które mówią, że 1/3 komisji może zwołać posiedzenie na jakiś temat, którego nie wolno zamknąć bez dyskusji, to właśnie wprowadzono takie przepisy po to, żeby opozycja miała jakiś mechanizm kontroli większości partii, która rządzi. Bo jeżeli zrobimy tak, że każdą decyzję można większością odrzucić, to opozycja nie będzie miała żadnej możliwości. To był taki zapis w regulaminie, żeby to nie tylko było dobrym obyczajem, tylko żeby po prostu był zapis, my się na ten zapis powołujemy i możemy wtedy skontrolować rząd. Oni łamiąc ten zapis, łamią regulamin, no a dlaczego łamią, to już pani poseł mówiła, boją się prawdy, ale tego typu łamanie regulaminu, pozbawiania praw, jakie są zapisane w regulaminie opozycji, świadczy jednoznacznie o tym, że wchodzimy już w jakąś fazę dyktatury. I tutaj, jeżeli jeszcze wrócę do tego pana Dworaka, który przychodził na posiedzenie komisji, myśmy właśnie go pytali o kryteria, to on nam odpowiedział tak, a ja już na innej komisji odpowiadałem, to ja wam nie będę odpowiadał. No to była tego typu odpowiedź. A jak się domagaliśmy, żeby powiedział, no jakie te kryteria jednak są, to odpowiedź była taka, obiektywne. No ale mówimy, no ale jakie? Ale co będzie najważniejsze? No to tu odpowiedzi nie było i na następne posiedzenie już pan Dworak nie przyszedł, tylko przysłał pana Pastuszkę, który jest tam członkiem tej Krajowej Rady.
Dość butną panią urzędniczkę.
Urzędniczkę,
delikatnie mówiąc,
pouczała posłów, co mogą, czego nie mogą, w jaki sposób pytać, czy nie pytać. No, rzeczywiście przysłali tutaj wyborową drużynę do zamykania ust. No, a sam Dworak już nie przyszedł, bo on nie będzie słuchał krytyki. No, oni nie będą w ogóle uczestniczyć w takich spotkaniach, gdzie są krytykowani. Ja nawet na jednym ze spotkań kiedyś poprosiłem Platformę, żeby nam przygotowała na piśmie zestaw komplementów, no bo my nie znamy, więc mówię, proszę nam przygotować zestaw komplementów. Jak chcecie być chwaleni, to będziemy oczywiście mówić komplementy, tylko sami siebie nie jesteśmy w stanie
wygenerować. Nie, Marek, jednak może beze mnie. Proszę cię. No, nie będę w stanie, jestem szczerą kobietą, naprawdę.
Ale oni nie spełnili tego, powiedzieli, że tu poseł Suski sobie znowu kpi i oni nie będą z nami rozmawiać, wstali i wyszli, bo nie będą uczestniczyć w spotkaniach, w których się ich krytykuje. No, to rzeczywiście jest bardzo ciekawe. Rządząca większość nie będzie słuchać krytyki opozycji. My powinniśmy ich tylko chwalić, no bo oni są, nie wiem, może tak bardzo zestresowani, czy mają takie kompleksy, że trzeba im mówić, że oni są tacy wielcy, wspaniali,
to
że
to taki konkurs dla słuchaczy, tak?
Tak, ogłaszamy konkurs dla słuchaczy, piszcie, mówcie do nas, jak tu komplementować tą Platformę, żeby zechciała z nami rozmawiać, żeby nam odpowiadali, no i żeby przyznali to miejsce na multipleksie. Może Dworak powinien być wielkim, nie wiem, dworcowym czy dworowym, no żeby tak ładnie się...
Nie, Marku, ja ci powiedziałam na manifestacji, że ma jeszcze szansę naprawdę się nawrócić i że nie było tak, ojcze, można mnie poprawić, ojciec, ty jest bardziej fachową siłą niż ja skromna. Niebo bardziej cieszy się tak z jednego nawróconego, jak z 99 sprawiedliwych. Ma jeszcze pan tak, przewodniczący
szansę. Ale to zachowanie na...
Tylko żeby z niej skorzystał jak najszybciej.
Dworaka nie jest wyjątkiem, co najgorsze.
Nie jest.
Bo takich zachowań doświadczamy na co dzień od ministrów, także od urzędników ministerstw, no bo ten przykład idzie z góry. Tryb pracy nad wieloma ustawami jest skandaliczny, przyspieszony, bez dyskusji, bez możliwości przegłosowywania jakichkolwiek poprawek często, a poprawki opozycji generalnie odrzucane są w czambuł, niezależnie od tego, czy są dobre, czy złe.
A potem się mówi, że słaba potem, ta opozycja.
Tak, się mówi, że ta opozycja nic nie robi.
Tak. Albo jest winą opozycji, że za słabo protestowała, jak zła ustawa była. Już tak też było.
Już takim sztandarowym przykładem to są choćby zmiany w regulaminie, które ograniczyły czas wystąpień posłów, ograniczyły ilość wystąpień posłów. No, ja to nazywam demokracją 30-sekundową, bo rekordzistą był marszałek Komorowski, który
dawał 30 sekund,
dawał 30 sekund na zadanie pytania.
Jedno pytanie dla klubu, 30 sekund.
Tak.
No to ja muszę...
Teraz mamy minutę, a praktyką wielu parlamentów wcześniejszych od lat utartą były 2 minuty. Więc,
a potem mąż się dziwi, że za potem, szybko tak, do niego mówię. Nic nie rozumie.
I to są właśnie...
Żartuję, pozdrawiam mojego męża.
Przechodzimy dobrą szkołę Platformy.
Od 25 lat tego samego.
Proszę się nie dziwić, że my tak szybko mówimy, bo tam nas Ewa Kopacz tak po prostu popędza.
Nauczyła.
Myśmy się nauczyli jak Katarzyna.
Więc ogłosiliśmy, proszę Państwa konkurs też na komplementowanie Platformy. Po nagrody mogą się Państwo zgłosić, no przynajmniej do 3 osób. Jedną może być Sławomir Nowak, jeden z zegarków, drugi może być pani minister Mucha, która może zorganizować jakiś koncert na Stadionie Narodowym, jeżeli ktoś z Państwa jest muzykiem. No i trzeci może być Wincent Rostowski. Wspólne zdjęcie na przykład fotoradarem. Mogą Państwo się zgłaszać po te nagrody.
Albo może obiad na cmentarzu, albo w pędzącym króliczku z Mirem, Rychem i Zdzichem.
Więc proszę Państwa, oczywiście trochę sobie żartujemy, żeby nie powiedzieć dworujemy.
No lepiej się pośmiać niż płakać.
Ale sytuacja też jest taka, jaka jest. Mówimy o wolności, demokracji i mediach właśnie i obecności telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie i konkursie, który rozpisała zwlekając, to trzeba też przyznać, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Cyfryzacja według każdego zapisu i zdrowego rozsądku ma przynajmniej dwa cele, tak? No, oprócz tego technicznego rozwoju i tak dalej, możliwości, które z sobą niesie, no to jest poszerzenie oferty programowej, to jest pierwszy cel, a drugi rozłożenie tego oligopolu, który się ukształtował, biznesowego, tak? W telewizji naziemnej. Tymczasem Krajowa Rada doprowadza do sytuacji, gdzie Polsat ma 5 miejsc, TVN 3 miejsca, mam na myśli całe grupy, ZPR, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, też związane z rynkiem hazardu i Super Expressem, zdaje się także, 2 miejsca, Puls 2 miejsca. Myliłby się ktoś, kto myśli, że jeżeli jest 20 kanałów w telewizji, to są różne kanały. To są po prostu zgrupowane jakieś tam koncerny, które wydają kilka kanałów. No i teraz, kiedy widzę drugi konkurs, no to także i Polsat, i oczywiście TVP, ale także ZPR-y, chociażby przez spółkę TV Spektrum, czy Agora, a więc wydawca Gazety Wyborczej, także tutaj pojawiają się pośród tych kontrahentów. Ja myślę, proszę Państwa, że to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji staje przed egzaminem, który nazywa się cyfryzacja. To nie Fundacja Lux Veritatis dzisiaj staje przed tym egzaminem. To Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Od co najmniej kilku z moich znajomych słyszałem takie powiedzenie, że no właściwie gdy przełączają kanały, to wydaje im się, że mają jeden program w tej telewizji, bo ta zmiana niczego nowego nie niesie, więc tak jakby wróciły czasy komuny tej głębokiej, kiedy mieliśmy jeden program, potem dwa w telewizji i oba też były jednakowe, więc rzeczywiście jest tak, że to wystarczy właśnie wrócić znów do tych danych z tego, co w tych telewizjach możemy oglądać. 23% rozrywki, kilkanaście procent seriali, kolejnych kilkanaście procent filmów i tak dalej, idąc poprzez coś, co nazwano lifestyle, co dostało 4% czasu, no a dopiero potem edukacja i kultura po 2%, 1% historii i 0% dla religii. To pokazuje, że rzeczywiście problem jest bardziej skomplikowany, niż byśmy mogli go tak pozornie ocenić. Problem jest w tym, że przekaz jest jednakowy, przekaz jest bardzo monotematyczny, a jednocześnie w tym przekazie nie ma możliwości, aby można było cokolwiek wybrać. To jest tylko przerzucanie kanałów, w których nic się nie zmienia.
Dodzwonił się do nas ojciec dyrektor. Ojcze dyrektorze, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Pierwsze to powiedziałem ci, że jak coś u nas są uszkodzone telefony i nie można się dodzwonić do radia, chociaż na antenę można, ale nie na inne telefony i nie można wyjść. Zobaczymy, co się dzieje znowuż, ale mam nadzieję, że opanujemy tę sytuację szybko. Pierwsze, to proszę Państwa, wielkie dzięki za Wasze świadectwo wiary, za Wasze świadectwo prawdy, poszukiwanie prawdy i służenia ludziom. Dzięki wielkie za to, co robicie dla wolności słowa. I tutaj też telewizja Trwam, bo to wolność słowa to nie tylko telewizja trwam. Nie tylko telewizja trwam, ale to jest jeden z elementów. I za to dzięki, za to, że trudzicie się państwo. Na przykład jak tam mogę raz, drugi, trzeci być w Sejmie, to powiem państwu moje wrażenie, jakbym był jakiś w paszczy lwa. Przepraszam. Coś niesamowitego. Trzeba mieć zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe, żeby tam wytrzymać. Coś niesamowitego. Niezależnie od tego, że tam jest dużo biegania, dużo pracy. Widzę, jest posiedzenie jakieś takie plenarne, ale równocześnie pełno komisji różnych, jak ci posłowie z jednej komisji na drugą. Ale na tych komisjach też coś niesamowitego. To zachowanie tej strony, powiedziałbym takiej wiodącej tam, mającej wszystko w ręku, no jest fatalne. Bardzo często to nie ma nic do czynienia, znaczy to podobne do demokracji, do poszanowania drugiego człowieka. Tyle cynizmu, tyle takiej złości. Także tylko szczęśliwy i życzę też takiej mocy. To trzeba mieć jakieś niesamowicie taki dar Ducha Świętego, żeby nigdy na to zło jakoś tak, żeby to zło was nie zniszczyło i żebyście dali radę dobrem zwyciężać. Wielkie dzięki za to, co państwo robicie, także dla telewizji Trwam, ale tutaj dla wolności. Jeszcze i dziękuję bardzo, że państwo razem działacie. Ta prawa strona, że działacie, że się gromadzicie wokół problemów. I te problemy chcecie rozwiązywać. Dzięki także za dzisiejszy pobyt, pani poseł, w Warszawie. Tak, ale wszystkim. Jedno, jeżeli mógłbym prosić, żebyście państwo powiedzieli, z jakich rejonów Polski jesteście, jaką część Polski reprezentujecie w Sejmie, bo można się mylić, można nie wiedzieć, ale za to też dzięki. Jeżeli mogę, to bym się też dzisiaj przy okazji podziękował wszystkim, którzy byli na tej manifestacji na Placu Zamkowym. Zdaję sobie sprawę, w jakim miejscu żeśmy byli. Nawet tego nie powiedziałem, ale przecież to miejsce jest przeciągnięte krwią. Tam były niezwykle ciężkie walki w czasie powstania warszawskiego. Tam nie było kamienia na kamieniu. To jest na takim miejscu dzisiaj byliśmy. To miejsce powinno mówić też, wołać o wolność. O wolność słowa także w Polsce. Wielkie dzięki tym, którzy przybyli dzisiaj. Co prawda taki portal niezależna, to jest podobno chyba związane z Gazetą Polską, napisali, że nas było 3000. Podobno zdjęcia też tak są zrobione, puste miejsce i tak dalej. Ciekawe, które godziny te zdjęcia były zrobione. Czy o 10 przed południem, czy może już po godzinie 17, gdy rzeczywiście już było mniej ludzi. Bo proszę sobie wyobrazić, w godzinę 12 na tym skwarze być, to kto by to wytrzymał? Ale trzeba też wiedzieć, ile ludzi się przewinęło
tak.
Tyle godzin. Bo to było w stylu majówki w rodzinie. Tak, to no cóż, jeszcze napisali, że to organizował klub parlamentarny do spraw przeciwateizacji i kluby Gazety Polskiej. To jeszcze to. No, także to mogło zainteresować się, kto to organizował. Komitet SOS Obrony Telewizji Trwam. To było to. A z Radia Maria był odpowiedzialny ojciec Piotr Detlaw, jakkolwiek ojcowie wszyscy pracowali i byli tam. Także dzięki wielkie. Jeżeli to jeszcze też dziękujemy wszystkim i tam takich dwóch radnych było z Warszawy. Pan Maciej Wąsik i Jan Kasprzyk. Bardzo też dziękujemy. No i temu fenomenowi. To jest fenomen że taka obrona idzie. Idą ludzie starsi i młodzi. Młodzi i zdrowi i chorzy. Idą robotnicy, inteligencja, idą parlamentarzyści tu w Polsce i ci z Unii Europejskiej. Idą tutaj też różni ludzie z różnych uczelni, profesorzy różni, ale idą też samorządy, idą gminy, przeróżne organizacje, Solidarność, idzie episkopat kilka razy już się wypowiadał, poszczególni biskupi, Rada Stała Episkopatu, przewodniczący episkopatu, poszczególni biskupi pisali do Krajowej Rady, do przewodniczącego, prezydenta. Czegoś takiego jeszcze nie było. To jest jakiś zryw Solidarności. Często dziękujemy Panu Bogu za ten fenomen, bo to jest fenomen. Taki zryw. I tutaj mam, Państwo posłowie, mam takie pytanie. Czytałem dzisiaj w artykule księdza biskupa Adama Nepy w naszym dzienniku. Zresztą w naszym dzienniku są bardzo ciekawe artykuły o sytuacji mediów, a także telewizji Trump. Bardzo ciekawe artykuły. Jest taki dodatek specjalny. Radziłbym przeczytać wszystkim, żebyśmy się dowiedzieli o różnych telewizjach, jakie powiązania, o tej patologii medialno-polityczno-biznesowej w Polsce. Bo to jest patologia, ale jest też takie pytanie właściwie. Ksiądz biskup Adam Lepa umieszcza te słowa. Mówi, demokracja, oligarchia, totalitaryzm. Co jest? Czy możemy powiedzieć, że jest demokracja? Myślę, że nie. Jeżeli to po prostu zmierzamy do demokracji, może na tyle demokracja, że nas jeszcze nie zabijają, ani do więzień, jeszcze nie w każdym przypadku posyłają. Ale czy to jest oligarchia, czy to już jest pójście w kierunku totalitaryzmu? Jak daleko jesteśmy od totalitaryzmu? I właśnie tym bardziej walka o wolność słowa, o prawdę, o dialog. Dialog na argumenty merytoryczne. I do tego są potrzebne media. Ten układ zamknięty w mediach, media oddane kiedyś, powiedziałem, komunistom, a teraz liberalno-lewicowej stronie, absolutnie wszystkie media oddane, to jest jedna z metod propagandy, manipulacji, techniki propagandy. Mieć wszystko w ręku i robić propagandę. To, co robi ten rząd. Nazywają to PR. Całe firmy pilnują, jak to zrobić, jak zadziałać. To psychomanipulacja. I mają do tego media. I dlatego ludzie tak myślą. To są po prostu, takie media to są pożeracze mózgów. I to widać. Tym bardziej, jeżeli chcemy wolności, musimy po prostu pokojowo zawalczyć o to, by można było swobodnie tworzyć media. I oczywiście to będzie wolność, której musi też być odpowiedzialność, bo nie ma wolności prawdziwej bez odpowiedzialności. To jest to. I tym jeszcze raz dziękuję Państwu i za ten trud przybycia do studia i życzę wielu sukcesów i satysfakcji już tu na ziemi w służeniu ludziom. Bo prawdziwa polityka to jest służba człowiekowi. U nas w dużej mierze jest to chore. Pytanie to nie, czy to oligarchia, czy już totalitaryzm. Jest to chore. I dlatego też ludzie boją się polityki, źle o polityce myślą. Ale trzeba kształtować następnych, tu się nie dawać, ile się da zrobić i będzie inaczej. Będzie inaczej. Tym bardziej dziękujemy tym, którzy służą w Polsce prawdziwie. Jeszcze raz panowie, z całego serca Bóg zapłać. I alleluja i do przodu.
I na multiplex.
I oczywiście my nie kończymy tych manifestacji. Dzisiaj była taka manifestacja, bo sobie zdajemy sprawę z tego, że ludzie są coraz biedniejsi. Z drugiej, jeżeli biedniejsi, to nie pojadą do Warszawy i na Jasną Górę w lipcu. Także mówimy, jedziemy na Jasną Górę, a w Warszawie manifestacja równocześnie w stylu majówki w rodzinie. I można było przyjść o 12 czy o innej godzinie, do godziny 6 wieczorem. Także tak żeśmy zapraszali i dziękujemy za to. Ja się nie spodziewałem, że będzie tylu ludzi, tyle biało-czerwonych flag. Pani poseł, nie miała pani radości popatrzeć na takich ludzi, prawda?
No i to właśnie chciałam, tak. Właśnie
i chciałam. Wszystkim artystom dziękujemy. Tak. Wszystkim. I służbom porządkowym. Przekulturali ludzie. Tak, Bóg zapłać serdecznie. To oczywiście panu Andrzejowi Jaworowskiemu też. I z całym komitetem. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy ojcze.
No właśnie chciałam potwierdzić, ponieważ no, miałam ten wielki zaszczyt i honor, żeby kilka słów powiedzieć do wszystkich uczestników tej manifestacji, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest też możliwość przekazania tej właśnie części bardzo ważnych poglądów, że tam to naprawdę było morze ludzkich głów, tak? Główka przy główce, bo jeżeli patrzymy na majówkę rodzinną, to zazwyczaj ludzie chodzą, przechodzą, jest ich zdecydowanie mniej. Ja nigdy w życiu nie byłam na takiej majówce, tak licznej majówce. To był cały plac i poza placem jeszcze rzesza ludzi skupionych bardzo ściśle. A poza tym prawdą też jest, bo ja musiałam wcześniej opuścić manifestację, żeby tutaj zdążyć do Torunia, do studia i obserwowaliśmy masę ludzi, którzy jeszcze przybywali bądź przemieszczali się z flagami. Prawdopodobnie było to związane z tym, że część ludzi uczestniczyła, bo dzisiaj jest przecież wielkie święto nasze katolickie w mszach świętych, które odbywały się w południe. Było też bardzo gorąco, ale i chcę powiedzieć, że naprawdę uczestnicy tej manifestacji majówki, bardzo kulturalni, bardzo zdyscyplinowani, bardzo zasłuchani, mimo tego upału jednak potrafili z wielką uwagą wysłuchać, ale i też koncerty były bardzo ciekawe, z akcentami naprawdę przenajróżniejszymi. Także myślę, że to było na tak wysokim poziomie, jeśli idzie o właśnie taką kulturę, że jeśli pan Dworak to obejrzał, a nie tylko mamy nadzieję, ale pewnie i wiemy, że obejrzał, to mógł zobaczyć, że można. I potwierdzam też, że jest rzeczywiście artykuł i odsyłamy do tego artykułu Warto nie ma wolności bez trwam, gdzie bardzo wyraźnie jest wyjaśnione, o czym tak naprawdę, jak się rozmawia czasami z ludźmi gdzieś tam zupełnie na dole, co jest ważne, nie do końca mają świadomość tego, jak te media, jak powstawała struktura własności mediów w Polsce po 89 roku. Warto o tym mówić i warto na to zwracać uwagę, bo no, dlatego mamy dzisiaj taką sytuację, jaką mamy. Bo co to są media? Media tak naprawdę to jest czwarta władza. I to jest władza, która powinna patrzeć tej władzy, która ją rzeczywiście sprawuje na ten moment, patrzeć jej na ręce, tak? Ale jeżeli partia rządząca czy partie rządzące sprawują no taki swoisty cudzysłowie nadzór nad tymi mediami, mają tą przysłowiową wajchę, mają wpływ na kształt informacji, na kształt publicystyki, mają wpływ na treści, które są przekazywane, no to nie mówmy do końca o wolności tych mediów i o prawdziwym niezafałszowanym przekazie do potencjalnego odbiorcy, który później ma podejmować decyzję, w tym tą najważniejszą decyzję, czyli decyzję wyborczą. I ta zdolność, czy może inaczej te elementy manipulacji następują są. My jesteśmy tego jak najbardziej świadomi, więc ten artykuł w całości wszystkim polecamy. Nie ma wolności bez trwam, ale to są te treści dotyczące również takiej struktury powstawania własności, struktury własnościowej narodowej mediów na przestrzeni lat. To jest bardzo ważny element. Bez tego klucza nie zrozumiemy, czym dzisiaj są media i dlaczego ta walka dzisiaj o obecność telewizji trwa na multipleksie tej niekontrolowanej przez władzę, bo tak właśnie być powinno. To media powinny patrzeć władzy na ręce, a ludzie powinni wyciągać z tego wnioski.
Ale zapewniamy, że będziemy walczyć do zwycięstwa. Tutaj się nie poddamy, bo Polska to nasza wspólna sprawa, nasza ojczyzna i my po prostu nie pozwolimy, żeby w Polsce wmawiano nam, że jest wolność, a tak naprawdę to mnie dzisiejsza wolność kojarzy się z takim, z taką pamiątką, która u mnie w domu była. Było to taki wisior, wiara, nadzieja, miłość. Był tam taki koń spętany z napisem wolność na wodzy. Dziś mamy taką właśnie wolność na wodzy, a wolność na wodzy nie jest po prostu prawdziwą wolnością. Żeby naród mógł galopować tak jak ten niespętany koń, musi po prostu mieć prawdziwą wolność. I o tą wolność, tak jak mówił ojciec dyrektor, o tą wolność po prostu duchy naszych przodków wołają, wołają o prawdę i powołując się właśnie na tych naszych przodków, którzy oddawali życie za Polskę, za to, żebyśmy żyli w wolnej ojczyźnie, my będziemy się właśnie tej wolności domagać. Nie wierzymy w żadne opowieści o niewidzialnej ręce rynku, to się samo nie unormuje, bo jak dotychczas przy tej koalicji, to akurat niewidzialna ręka rynku okazała się ręką jednorękiego bandyty. Więc tutaj odrzucamy te fanaberie. Po prostu państwo musi dbać o to, żeby w kraju była prawdziwa wolność, a nie tą wolność ograniczać. Dzisiaj mamy do czynienia z ograniczaniem wolności i to nie tylko jest wolność słowa, ale tu są inne wolności, wolność wyznania, czy nawet to, co ma związek z katastrofą smoleńską, prawda o tym, dlaczego do tej katastrofy doszło, jak ona przebiegała, czy nawet choćby wolność uczczenia pamięci zmarłych, bo z tym mamy problem. No przecież odmawia się tablicy, odmawia się pomnika i tu chciałem zaprosić państwa, bo pewnie wielu z państwa słyszało o naszej inicjatywie wybudowania pomnika, inicjatywie obywatelskiej, pomnika Lecha Kaczyńskiego w Radomiu. 18 czerwca w Radomiu o godzinie 14 będzie msza, a później około godziny 16 będziemy odsłaniać. Obywatele po prostu powiedzieli tej władzy, damy sobie radę bez was, ale tak być nie powinno. I jeszcze raz chciałem tu wszystkich zapraszając podziękować, bo na marszach, które były organizowane, państwo w Warszawie kupowaliście cegiełki i chciałem powiedzieć, że właśnie dzięki obywatelom, dzięki wam, po prostu, drodzy rodacy, ten pomnik będzie. Uczcimy pamięć wszystkich ofiar prezydenta, pani prezydentowej, bo będzie to pomnik złożony z dwóch postaci. Będzie pan prezydent z małżonką i po prostu uczcimy ich pamięć. A ta władza przeminie, tak jak przeminęła komuna, ta władza przeminie, a Polacy po prostu będą mieli wolną ojczyznę. Ale to samo się nie stanie. Tu no tak. Musimy po prostu uczestniczyć w tych marszach, domagać się prawdy. Natomiast my ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby tej prawdy się domagać i będziemy walczyć, tak jak powiedziałem, do zwycięstwa.
Tak, swoją drogą, panie pośle, to jakoś służbą pani Gronkiewicz-Waltz dużo łatwiej sprzątać jeszcze w nocy znicze spod Pałacu Namiestnikowskiego niż ulotki po różowym święcie flagi.
To prawda.
To wszystko pokazuje, że
ten orzeł po prostu postawiony w radiu publicznym już zaczął się rozkładać. Ja byłem niedawno w radiu publicznym. To smród tam jest w korytarzu. Napisałem w tej sprawie pismo, to mi odpowiedzieli, że ten orzeł tam niedawno wylądował. Pachnie cudnie, po prostu wszystko jest świetnie. No.
To wszystko pokazuje
ręce,
nam.
Ręce opadają. Tutaj już nawet argumenty zupełnie do nich nie docierają. To oni już idą w kierunku zupełnego nihilizmu.
To wszystko pokazuje nam, że wolności nigdy nie mamy danej na zawsze i że o wolność musimy walczyć jednak ciągle, bo przecież to, co mamy w tej chwili, to są pozory wolności. Wolność dla kogo? Mówi się o wolności dla
Sawickiej.
O prawach dla,
wolność tak, dla Sawickiej.
Albo dla mniejszości różnego rodzaju, a katolicka większość tej wolności w postaci choćby dostępu do mediów katolickich nie ma. Ciekawe pytanie zadał ojciec dyrektor, czy mamy jeszcze do czynienia z oligarchią, czy już z totalitaryzmem. Pytanie ciekawe, ale bardzo też trudne, bo na pewno mamy do czynienia z jednym. Mamy do czynienia z niespotykaną na dotychczas właściwie skalą manipulacji społeczeństwem. I to jest ten zasadniczy problem, z którym na co dzień spotykamy się. Ja jestem akurat z województwa podlaskiego, Białystok, Łomża, Suwałki, te ziemie ciągle bardziej przywiązane jednak do tradycji, przywiązane do polskości, przywiązane do wiary, ale także już pozdrawiam też moje rodzinne ziemie Wysokiego Mazowieckiego, ale tam też już widzimy, jak wpływ tej manipulacji, szczególnie na młode pokolenie, które nie pamięta już czasów komunizmu, nie pamięta tego okresu sprzed 20 paru lat, jak łatwo jest nim próbować manipulować. No miejmy nadzieję, że zauważą, tak jak my widzieliśmy w tamtych czasach, że telewizja kłamie, zauważą te kłamstwo, które im się podaje w sposób bardzo przystępny, łatwy, ale jednak te kłamstwa, którymi są karmieni na co dzień, i że też ta część społeczeństwa obudzi się i zobaczy, że trzeba jednak walczyć o swoje prawa, nawet w czasach pokoju, który demokracją na pewno prawdziwą nie jest.
Dodajmy także, proszę Państwa, że nawet gdyby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w obecnie trwającym konkursie przyznała miejsce telewizji Trwam, to będzie to zaledwie 1/20 miejsce dla katolików w całej naziemnej przestrzeni i nie do odzyskania są już te 2 lata stracone. Dokładnie. Gdzie 10 milionów ludzi, a dzisiaj kolejne wyłączenia analogu, 12 milionów ludzi przestanie odbierać analog dzisiaj w nocy w Polsce i przejdzie wyłącznie na cyfrę, więc to już będzie 27 ponad milionów ludzi, którzy będą docierali, mieli możliwość odbioru telewizji cyfrowej naziemnej, mogło mieć szansę bezpłatnego odbioru telewizji katolickiej, a tej szansy przez Jana Dworaka i spółkę nie dostało. Tymczasem Jan Dworak wytworzył swoistą ekstraklasę i dał tym koniom po prostu fory w biegu, w oswajaniu ludzi z ich przekazem, w pozyskiwaniu możliwości technicznych, finansowych, no i przede wszystkim tego kapitału ludzkiego, jakim są odbiorcy tych mediów.
A i mamy odpowiedź. Co to jest oligarchia medialna, prawda? Też o to ojciec pytał i słusznie o tym rozmawia się i mówi. I tak być nie może, że jedni są uprzywilejowani, a inni nawet nie wiedzą, jakimi kryteriami posługuje się Krajowa Rada, żeby taką decyzję wydać. Dlatego moim zdaniem, i słusznie ci podkreślał to również na marszu pan redaktor Karnowski, trzeba mocno tutaj na władzę naciskać, trzeba zabiegać, trzeba nie ustawać, bo kiedyś to tak naprawdę musi pęknąć i tak być nie może, dlatego warto maszerować, warto spotykać się w tej sprawie na polskich ulicach. Taka prawda, najbliższy też marsz odbędzie się w Jarosławiu 9 czerwca.
Pani poseł, na wejdę w słowo, tak. Beato, 26 za tydzień spotykamy się w Łomży.
Tak, w Łomży, więc kto jeszcze tutaj ma informacje, to trzeba je podać, bo później też ludzie mają pretensje, że może gdzieś tam jeszcze ta informacja nie dotarła. Chcą się udać z polską flagą, nie z jakąś różową karteczką, czy nie wiadomo jakim innym dziwolągiem, tylko z polską flagą, często też i z polskim naszym orłem, godłem takim, jaki jest ono określony w przepisach polskiego
inne
prawa.
Szczokolady.
Dokładnie. I ten bodajże, jak mówią organizatorzy, pozdrawiamy pana posła Golbę, szefa komisji innowacyjności. Tak. Ale na Podkarpaciu organizują właśnie 9 czerwca i o godzinie 12 mszą świętą rozpocznie się u ojców reformatorów, a zakończenie w jarosławskim opactwie. I tam jest ambicja organizatorów, że będzie to największy marsz na Podkarpaciu, więc trzymamy kciuki.
Tego
na pewno
życzę,
tak będzie.
Nadzieję,
faszerujmy, ominiemy w ten sposób jak gdyby tą całą papkę, prawda, medialną, bo manifestowanie na ulicach w różnych punktach, im więcej będzie tych punktów, tym większe będzie zainteresowanie też ludzi, dlaczego maszerujemy. Są naprawdę pokojowe hasła, bardzo kulturalne, ale jednoznaczne w swojej wymowie i tak trzeba robić.
Trzymamy
tak trzeba
kciuki,
budzić Polskę.
Trzymamy kciuki za wszystkich Polaków, którzy wspierają Radio Maryję i Telewizję Trwam, no i oczywiście za telewizję, za naszą telewizję i za nasze radio.
Mam nadzieję, że Łomżyński marsz będzie największym.
Mówiąc, wszystkie niech będą wielkie, tylko żeby doprowadziły do celu, żeby po prostu prawda zwyciężyła. Natomiast ja bym tu zwrócił uwagę na jeden fakt. My tu mówimy tak, że Jan Dworak jest taki, siaki, owaki, ale szanowni państwo, no przecież pan Dworak jest nominatem Platformy Obywatelskiej. On był jednego dnia w kapeluszu członka Platformy, drugiego już niby apolityczny szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i tak naprawdę on realizuje politykę Platformy Obywatelskiej. To nie Dworak jest tutaj czarnym ludem, czy tym chochlikiem, który nam tutaj tak szkodzi. Tak naprawdę za nim stoi Platforma Obywatelska, Donald Tusk, przyjaciel Dworaka, prezydent Komorowski. To ci ludzie, gdyby wykonali jakiś gest w stosunku do pana Dworaka i powiedzieli, słuchaj, przestań się wygłupiać, uczciwie trzeba dać po prostu miejsce na multipleksie Telewizji Trwam, to miejsce byłoby przyznane.
Marku,
ci ludzie,
to jest strach przed utratą władzy?
Po prostu,
paraliżuje, to po prostu
tych
paraliżuje.
Ludzi, owszem, paraliżuje, ale to nie Dworak jest decydentem. On wykonuje pewną polityczną wolę. On
ale co go nie usprawiedliwia, moim
oczywiście
zdaniem, panie pośle?
Oczywiście nie usprawiedliwia. Jego to nie usprawiedliwia. Ale nie mówmy tylko o tym, że jest jakaś ręka, która dopuszcza się złego czynu. Ale jest też głowa. Trzeba mieć świadomość, że głową tego wszystkiego jest Donald Tusk i Bronisław Komorowski. To oni stoją tak naprawdę za Dworakiem i my niestety mamy w Polsce przeciwko Polakom, przeciwko katolikom, mamy osoby stojące na najwyższych funkcjach w państwie. I dlatego nie możemy uzyskać tego miejsca na multipleksie. To jest problem Polski. To jest po prostu problem, że dziś jesteśmy rządzeni przez ludzi, którzy nie chcą, żeby w Polsce była katolicka telewizja, którzy wręcz zwalczają dzisiaj większość narodu polskiego, która jest po prostu katolikami.
Marku, ale musisz wiedzieć, to tak jak stara dobra zasada w dobrym wojsku, która mówiła, że złych przeciwko człowiekowi głupich rozkazów się nie wykonuje, tak? Jeżeli pan Dworak miałby misję w sercu, honor, Polskę przede wszystkim, ową wolność i przeczytałby wszystkie przepisy, które dotyczą jego kompetencji, to wiedziałby dobrze, że musiałby podjąć decyzję zgodnie jako organ konstytucyjny.
Rochem Kowalskim,
jako
nie wie, co
przedstawiciel
czyni.
organu nie, on dokładnie wie, co czyni.
Dlatego
to jest jasne,
dodali,
oczywiste.
Wiedzieli, że on
ale
tak
powtarzam, ma na tyle władzy, która czy może inaczej jest umocowany, tak, jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ma do tego instrumenty i jeżeli ponad 2,5 miliona ludzi się podpisuje, miliony już w tej chwili maszerują naprawdę w setkach miejsc naszego kraju i słyszę o zapowiedziach kolejnych marszów, no to powinien się zastanowić nad tym,
to
co
prawda,
robi.
To prawda, tylko on tam został posłany w jakiejś misji i tą misję wykonuje bezwzględnie, ślepo, poddańczo wobec tych, którzy go tam posłali. Ja nie liczę na to, że pan Dworak zmieni zdanie, jeżeli nie dostanie instrukcji. No a te instrukcje wiadomo, kto jest szefem Platformy, wiadomo, kto jest prezydentem i z jakiej partii jest prezydentem. Więc to jest po prostu dzisiejsza grupa trzymająca władzę, która nie pozwala, żeby w Polsce była prawdziwa wolność.
Posłuchajmy naszych słuchaczy. Zapraszamy państwa serdecznie do udziału w rozmowach. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej oraz 655 23 33 lub 66 dla słuchaczy z zagranicy. Telefony w naszej rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci 536 600 100 i 200. Przypomnę, że naszymi gośćmi są pani poseł Beata Kempa, pan poseł Jacek Bogucki, oboje z Solidarnej Polski i pan poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. A to głos młodego pokolenia. 3 minuty po 23.
Moja misja na tej płycie zadać farmazonom kłam, zbliżyć was do kwestii, które samemu już znam, opowiedzieć wam o rzeczach, które potrzebują zmian. Dalej po tej samej stronie, ale czy nie jestem sam? Czy rozumiesz przekaz, który ta płyta niesie? Tadek z firmy teraz solo w najnowszym projekcie. Miej chęć poznania świata, który cię otacza, zakulisowych intryg, jak system nas otacza. Poznaj tych, co się nie bali, tych, co się poświęcali, za honor i ojczyznę życie oddawali, tych, co przetrwali, niezmienni pozostali, tych, co przeżyli i tych, co skonali. Prawda, pamięć i sprawiedliwość, bez siebie nawzajem te wartości muszą zginąć. Dla autora tychże stwierdzeń ważna była polska sprawa, on także powiedział, tylko prawda jest ciekawa. A kiedy ci na górze słyszą niewygodne słowa, zaraz ich autora próbują zaszufladkować. Ja nie jestem nazistą, bolszewikiem czy trockistą, żadnym innym komunistą, faszystą czy anarchistą. Jestem młodym Polakiem, który wierzy w wartości, nie pluje na kościół, choć za często w nim nie gości. A przekaz na tej płycie to prawda niewygodna, dla tych szlachciarzy to ten granicą od środka. Tadek firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Nawet nie będę próbował zarobić na tej płycie, dlatego w sklepach pewnie jej nie zobaczycie. Jeśli nie jesteś dumny ze swego pochodzenia, posłuchaj teraz firmy, głosu z podziemia. Jak chcesz, by to pochodzenie było do dumy powodem, poznaj dzieje historii, co targały tym narodem. Będzie o niej jednej skrywanej bliźnie, o szczęściu w nieszczęściu, o honorze i ojczyźnie. Ta płyta będzie do bólu szczera, będzie o zdrajcach i prawdziwych bohaterach. Ta płyta to nie będzie pusta muzyka nudna, to co na niej znajdziesz to prawda niewygodna. To jest obraz zamieszania, co świadomość robi w głowie, to jest od skromnego gościa tworzącego tu w Krakowie. To o niewygodnej prawdzie i o jej poszukiwaniu, będzie znów za mało latów i o przewiewiaraniu. Będę o tym mówił, choć nie jestem święty, o tym co robi policja i polityczne męty, o czasach, w których niszczyli dokumenty, o ludziach za uczciwość ze stanowisk usuniętych. Będzie o Polakach i o życiach drogach krętych, o pomnikach, których nie ma, i o żołnierzach wyklętych. Tadek firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Ta płyta to nie będzie pusta muzyka modna, to co na niej znajdziesz to prawda niewygodna. Tadek firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Ta płyta to nie będzie pusta muzyka modna, to co na niej znajdziesz to prawda niewygodna.
Radio Maryja, prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław ze Staszowa. Witam gości wszystkich zebranych w studiu Radia Maryja i księdza prowadzącego. Analizując dzisiejszą manifestację w Warszawie, wspaniała rzecz to była, ten koncert, to wszystko. Pokazało się Polakom wszystkim w kraju, poza granicami naszego kraju, jak można kulturalnie nie tylko się spędzać czas, ale manifestować przeciwko złu, które się tworzy w naszym kraju. Taka refleksja mi się nasunęła, proszę ojca, z 49 roku. Mam kasetę, na której jest nagrane cud w katedrze lubelskiej Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie pojawiła się krwawa łza. Policja i ubety wszystko robili, żeby temu przeszkodzić. Aresztowali ludzi, nawet były cele, w której były szczury wodne i tam wprowadzali siostrę zakonną i innych ludzi, żeby po prostu ludzi zmusić do tego, że tego cudu nie było. Co się okazało? 40 lat po tym cudzie dopiero nastąpiła koronacja Matki Boskiej Częstochowskiej obrazu w katedrze lubelskiej. Ja mam tą kasetę nagraną. I do czego doszło? Przed tą koronacją komuniści zrobili manifestację, że po prostu, że to sobie księża wymyślili, że zakonnice, że po prostu to jest wielki blef. Autentycznie dzisiejsza sytuacja. I po prostu metody, które się doprowadzało ludzi pierw, to są i dzisiaj. I co się okazało, że podczas koronacji procesja wyruszyła z katedry, a ona w Majdanku była koronacja. początek procesji dochodził do Majdanka, a końca nie było widać. To było jakieś na odległości 3-4 kilometrów szła procesja. Tyle mogą wywalczyć, tyle może wywalczyć zło, gdzie później ginie, ludzie mądrzy dochodzą do głosu, zanika, tylko musimy być bardzo czujni. Bardzo czujni na to zło, żeby nie dopuszczać ludzi do tego, żeby tak mącili w kraju naszym i robili wodę z mózgu ludziom. Bo dzisiaj to, co się dzieje, proszę księdza, to, co się dzieje i to, co może się stać, to ludzie w Polsce powinni się nad tą rzeczą zastanowić. Gratuluję posłom, którzy są zebrani w studiu, bardzo mądrzy, panią Beatę Kempę, bardzo często słucham, innych posłów podziwiam.
Dziękuję
po prostu cieszy człowieka, że mamy na tyle ludzi mądrych jeszcze w tym kraju, którzy potrafią poprowadzić, nie tylko, że naród cały. Ja pamiętam, jeszcze bo ja jestem człowiek Solidarności z lat 80. Pamiętam, jak Porozumienie Centrum było, jak niszczono Lecha i Jarosława Kaczyńskiego. I to w Solidarności też. A któż to niszczył? Te elity, które dzisiaj prowadzą do tego zła, które w tym kraju się dzieje. I udało im się nas podzielić, ale nie uda się wygrać ostatniej bitwy, jak to ksiądz dr Rydzyk mówi. Gratuluję Państwu. I manifestacja, która powinna być, to powinna być ciągła i bardzo duża. I ludzie muszą zrozumieć to w naszym kraju, co się dzieje i jakie zło następuje. Życzę dużych sukcesów. Po prostu ze względu na stan zdrowia i oczy moje nie mogę ja się pojawiać na manifestacjach, ale bardzo chętnie bym był, popierał to wszystko. Proszę ojca, aż mi serce ściska, że ja nie mogę być wśród was. Także gratuluję i szczęść Boże dla was wszystkich. Niech Pan Bóg wam błogosławi i dalej tak prowadzi tą drogą naszych posłów, europosłów, wszystkich i Solidarną Polskę i pana Jarosława Kaczyńskiego, doktora. I życzę dużo dla nich zdrowia i sił i wytrwania, ale na pewno zwyciężymy z Bożą pomocą.
Dziękujemy.
Wam Boże.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, ponieważ pan Stanisław jest ze Staszowa. Pozdrawiam cały Staszów i całą przecudowną ziemię świętokrzyską, która i mnie dała mandat. I chcę powiedzieć tak, panie Stanisławie, to nie jest tak, że pana nie było z nami na manifestacjach. Pan jest z nami dzisiaj właśnie przez obecność z nami w Radiu Maryja, przez możliwość przekazania nam informacji, też i pozdrowień, które bardzo pokrzepiają, za które bardzo serdecznie dziękujemy, bo każde dobre słowo wśród tego zła, które my czujemy, tak myślę, że panowie potwierdzicie na co dzień w polskim parlamencie, wszak jak wiemy, jest tam jedna partia, nie będę jej wymieniać, żeby nie wzmacniać, broń Boże, nazwy i nie w tym medium, gdzie praktycznie każde przemówienie z mównicy kończy się atakiem na Kościół katolicki, na księży, na wartości, na rodzinę, na wszystko to, co jest nam, katolikom, bardzo drogie, jest wyznacznikiem naszej działalności. Dlatego tutaj w pełni się zgadzamy, panie Stanisławie. I myślę, że te marsze wszystkie, które będą odbywały się i powinny się odbywać i trzeba je organizować i dobrzy ludzie, którzy potrafią to i chcą zorganizować. To jest taki swoisty odzew i sprzeciw przeciwko temu, o czym pisał ksiądz biskup Lepa w naszym dzienniku, czyli takiej uprzywilejowanej pozycji dzisiaj mediów bardzo takich lewicowo-lewackich. No, to wynika właśnie z tej struktury nowej własnościowej po 89 roku. Szkoda, że tego nie przypilnowano. Tutaj absolutnie gruba kreska była wielkim, potężnym błędem w tym zakresie. Te media się utrwaliły. Dzisiaj w większości, szczególnie tak jak biskup Lepa pisze w tytułów prasowych, no tam jest kapitał zagraniczny, w związku z pierwszym zupełnie już ta możliwość takiego oddziaływania zmanipulowanego jest zdecydowanie większa, dlatego warto, żebyśmy o te tutaj telewizję Trwam, Radio Maryja wszyscy dbali, bo te wartości, które są przekazywane na podstawie katolickiej nauki społecznej, ale i też dekalogu, no przecież co tu się mówi złego? Nie kradnij, nie zabijaj, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę swoją, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. To są wszystkie te wartości, które są oczywiste i bezdyskusyjne.
Jan Paweł II podał taką definicję patriotyzmu kiedyś. Patriotyzm to znaczy czci ojca swego i matkę swoją.
Dokładnie.
To jest rzeczywiście najpiękniejsze określenie patriotyzmu, bo przecież my wszyscy Polacy jesteśmy jedną rodziną, a najbliższą rodziną są nasi rodzice. Ja też chciałem bardzo panu podziękować za przypomnienie Porozumienia Centrum, bo to jest partia, która w jakimś sensie stała u podstaw stworzenia Prawa i Sprawiedliwości i to była pierwsza partia, która przeciwstawiła się Grubej Kresce, która no, nie tyle była błędem, co była pewnym planem komunistów przejścia przez ten okres przełomu i zrobienia czegoś w rodzaju, że jest od nowa, a tak naprawdę ma pozostać wszystko tak, jak było. I ten przełom 89 roku miał być tylko takim krótkotrwałym wahnięciem się, po którym miała do władzy wrócić znowu komuna. I niestety dzisiaj trzeba powiedzieć, że pozycja postkomunistów jest tak silna, że ta nasza demokracja jest niezwykle ułomna. Porozumienie Centrum było szczególnie niszczone, infiltrowane. No, była cała akcja niszczenia i inwigilacji prawicy. I dzisiaj Porozumienie, nie ma już Porozumienia Centrum, ale jest Prawo i Sprawiedliwość i ono jest podobnie niszczone i podobnie jest atakowany Jarosław Kaczyński jako lider ruchu, który się przeciwstawia temu układowi społecznemu, jaki został wytworzony w wyniku Porozumienia, czy też pewnego planu komunistów, nazwanych tak w sposób taki grubą kreską, choć tak naprawdę to trudno powiedzieć o grubej kresce, bo tak naprawdę jest to kontynuacja PRL-u. Natomiast bardzo mnie ucieszyła ta piosenka i młodzi ludzie, młodzi patrioci, którzy śpiewają o Polsce, chociaż smutne jest to, że znowu treści patriotyczne są w podziemiu, bo przecież w prawdziwym demokratycznym kraju takie treści są na piedestale. Tutaj ci młodzi ludzie czują, że jest wielkie oszustwo, że jak kiedyś młody człowiek zaśpiewał w jednym z programów telewizyjnych patriotyczną pieśń, to został wyśmiany przez celebrytów.
Zlinczowany.
Powiedzieli mu, że oszalałeś, co ty śpiewasz w ogóle, to w ogóle jest bez sensu, to jest jakiś śmieć. No, czyli polski patriotyzm i polskie tradycje są w mediach, są po prostu wyśmiewane, dyskwalifikowane. I to jest niezwykle smutne z jednej strony, że znowu w podziemiu, czyli nie mamy demokratycznego i wolnego państwa, ale z drugiej strony ta pieśń młodych ludzi, którzy śpiewają z miłością o Polsce, to są młodzi polscy patrioci, to jest właśnie wielka nadzieja, że to pokolenie młodych ludzi, których Platforma Obywatelska próbowała zmanipulować, mówiąc, że tak, tu dla młodych, wykształconych z wielkich miast będzie teraz Eldorado, będzie wolność, będziecie mogli żenić się między panami czy paniami, że palić będzie tak dopuszczona legalnie marihuana, że ci ludzie po prostu tego nie chcą. Oni chcą uczciwej, patriotycznej naszej ojczyzny i to jest ta nadzieja, bo jeżeli będziemy mieli taką młodzież, to my po prostu jako naród zwyciężymy.
Metody, o których wspominał pan Stanisław z czasów komuny, rzeczywiście są podobne, chociaż bardziej chyba chytre, bardziej cwane w dzisiejszym wykonaniu. Mniej widoczny jest ten przeciwnik, bo przecież udaje się przeciwstawiać w dużej części społeczeństwa.
Chytry jak lis.
Tak. Przeciwstawiać w dużej części społeczeństwa bycie Polakiem, byciu Europejczykiem. Tak? Bycie Polakiem to jest to niemodne, bycie Europejczykiem to nowoczesne. Szacunek dla tradycji i wiary, a po drugiej stronie nowoczesność. Więc to jest ta rzeczywistość, z którą musimy się zmierzać jako społeczeństwo.
A z drugiej strony zobaczcie państwo, że kiedy rotmistrz Pilecki jest na sztandarach młodych ludzi i są marsze rotmistrza, to natychmiast w rotmistrza się uderza. Prawda?
No właśnie, więc to jest takie celowe niszczenie wszystkiego, co...
To jest pokazanie, że patriotyzm też może być nowoczesny i że patriotyzm jest czymś wciąż atrakcyjnym. My niedawno organizowaliśmy taki konkurs o żołnierzach wyklętych. Proszę sobie wyobrazić, że setki młodych ludzi przedstawiało życiorysy bohaterskich właśnie żołnierzy w wieku mniej więcej ich, bo to byli przecież tak bardzo młodzi ludzie, którzy oddawali życie za ojczyznę. Prosto ze szkoły szli po prostu walczyć o Polskę i ci młodzi ludzie się z nimi utożsamiali. I to jest ta największa nasza nadzieja, że nasze tradycje i te duchy naszych przodków wołające o prawdę wołają do serc młodych Polaków.
Wiele jest do powiedzenia, ale jeszcze posłuchajmy kolejnych telefonów. Proszę bardzo. Proszę bardzo, halo?
Halo?
Słuchamy.
Dobry wieczór, Krystyna z Warszawy.
Dobry wieczór.
Serdecznie pozdrawiam i ojca prowadzącego, i gości w studio. I chciałam tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nie wiem, czy państwo to spostrzegli. Jak są jakieś uroczystości państwowe, przy których są msze odprawiane i pan prezydent z panią prezydentową, pan Komorowski, uczestniczy w nich, to no, ja już zaobserwowałam nie po raz pierwszy. Oczywiście uczestniczą w mszy, przystępują do komunii, siedzą na wyściełanych fotelach, klęczniki wyściełane. Ostatnio to nawet dywan jeszcze był do kompletu. Jak to się ma do telewizji Trwam, do decyzji, które podejmuje, jakby nie było, kolega pana prezydenta? Przecież oni się dobrze znają z prywatnego terenu. I dla mnie to jest i śmieszne, i okropne. To jest obłuda, straszna obłuda. Ja nie wiem, czy inni widzowie i słuchacze to czują i widzą. Ja nie po raz pierwszy to zauważyłam, także mnie to oburza. Pozdrawiam, przepraszam za ten głos krytyki, ale...
Dziękujemy,
pani Krystyno. Spokoju.
Dziękuję, pani Krystyno. Trudno tu komentować ten głos oburzenia. Nawet nie chcemy tego robić. Bardzo dziękuję, pani Krystyno. I kolejny telefon. Halo?
Kłaniam się uprzejmie.
Prosimy.
Kłaniam się, Bronisław Kosow z ziemi tymbarskiej.
Słuchamy, panie Bronisławie. Jest pan na antenie. Słuchamy.
Trójna w Chryste, zwracam się Matką Marią Dziewicą. Ja mam takie wątpliwość, bo jaka sytuacja jest w Polsce, no to wszyscy doświadczamy. No trudno mówić, po prostu jest wygręcić tragedią. No i no wszystkie praktyczne siły, poza powiedzmy tą prawą stroną, no to zmierzają w kierunku prawie że unicestwienia naszej tożsamości. Ale mam wątpliwość, czy na prawej stronie no można by postawić kogoś takiego jak Orban na Węgrzech, który by potrafił zjednoczyć, no to ten ruch też się rozbił. Czy to tak musi być, jak jest do tej pory? No i życzę naszej ojczyźnie, naszemu krajowi wszelkich was Bożych, żebyśmy z tego wyszli, co bardzo i głęboko wierzę. Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto z państwa?
Rzeczywiście smutna sprawa, jeśli prezydent z jednej strony próbuje się przedstawiać jako konserwatysta, jako człowiek, który szanuje tradycje, przystępuje do komunii, a z drugiej strony wiemy, że wywodzi się z Unii Wolności czy z Unii Demokratycznej, no te partie się tam przenikały, tak samo jak Ewa Kopacz czy Donald Tusk. I tak naprawdę to jest właśnie ta partia okrągłego stołu, wobec której kiedyś zakładaliśmy razem porozumienie centrum, wobec tego kłamstwa grubej kreski i zamazania przejścia, odmowy rozliczenia, lustracji, dekomunizacji, wyrównania szans, zwrócenia majątku odebranego przez komunistów. Tego wszystkiego, co by budowało nowe podwaliny uczciwej Polski. Tego wszystkiego zabrakło i to właśnie dzięki ludziom, którzy byli w tych partiach. Właśnie dzięki Unii Wolności czy Donaldowi Tuskowi i ludziom, którzy się stamtąd wywodzą. To oni są tą kulą u nogi, która nie pozwoliła nam przejść do prawdziwej, uczciwej, wolnej i suwerennej Polski. No i to cały czas jest niestety tym ciężarem, z którym nie możemy sobie poradzić. To jest tak, jakbyśmy mieli na grzbiecie ten wór kamieni, z którym każe nam się iść pod górę, a można go było rzucić.
A będzie, panie pośle, święto grubej kreski 4 czerwca uchwalone?
To nie jest wykluczone. No w końcu mamy w Sejmie salę Geremka, także te osoby, które właśnie były twórcami tej myśli zamazania przejścia i można powiedzieć niedokończenia polskiej rewolucji solidarnościowej, czy też podsunięcia Polakom niby to tych, którzy chcieli dokonać zmiany, a tak naprawdę wiemy już dzisiaj, jak wielu tam było współpracowników tajnych służb, którzy działali po to, żeby właśnie do tego nie doszło. No a później mamy takie rzeczy jak Kiszczak ma być człowiekiem honoru, a Bronisław Komorowski zaprasza generała Jaruzelskiego do współpracy. No, to pokazuje tak naprawdę, że nie było głębokiego przełomu, tylko to była taka jeszcze jedna odnowa, jak w czasach PRL-u, może trochę głębsza, no bo dzisiaj możemy się spotkać w tym studiu, ale na tyle jest ona płytka, że chociażby ta telewizja nie dostaje miejsca na multipleksie, czyli to jest taka bardzo ograniczona wolność. Ta odnowa poszła dalej niż za czasów Gomułki czy Gierka, ale wciąż nie jest to w pełni demokratyczne państwo.
Wiesz, Marku, ja dzisiaj jak czytam wspomnienia tych osób, które brały udział w ówczesnych wydarzeniach, prawda, czynne, które miały wpływ na to, ja jako osoba z, może być, bardzo małego miasteczka, nie mająca w ogóle wpływu, wchodząca na rynek pracy, wychowująca dzieci, zajmująca się tysiącami problemów dnia codziennego, a nie tą dużą polityką, to ja mam do nich żal. Dlatego, że zabrakło tej odwagi, tego pójścia dalej, tego propaństwowego myślenia, tego, w jaki sposób to państwo jak najszybciej. A przecież to, mając tą władzę, mając większość w Sejmie, nie jest takie trudne. Dzisiaj o tym doskonale wiemy, prawda? I zabrakło tej właśnie woli, a było to takie swoiste układanie się. Tak jak ja to dzisiaj po latach, prawda, czytając te różne wspomnienia, i składając to w całość, bo my jesteśmy o 20 lat do tyłu z tego powodu. Zupełnie 20 lat do tyłu. Biorąc pod uwagę kwestię energii wtedy Polaków, prawda, tego, co się wyzwoliło po komunie, gdyby dobrze poukładał sprawę, czy może inaczej, gdyby wtedy zadbano o pluralizm właśnie mediów, taki naprawdę, jaki on powinien być, gdyby nie pozwolono na to, jakby, aby one pozostały jednak mimo wszystko w jednym takim lewackich rękach, gdyby wtedy zupełnie inaczej określono organy państwa, gdyby spróbowano zreformować nasz kraj, co było możliwe, a było moim zdaniem bardzo dużo bardzo jałowej dyskusji i jakby pozwolono na to, że postkomuna pozostała, w dodatku urządziła się na majątku i dzisiaj mamy pewne nieodwracalne procesy. I ja mam po prostu do tych ludzi olbrzymi żal. No to, i tyle chcę powiedzieć bardzo delikatnie.
To nie w kategoriach żalu, bo ci ludzie
moje dzieci również, nasze dzieci.
Ci ludzie tego nie chcieli, tej przemiany. To nie można mówić o żalu. To po prostu po części była zdrada niestety ideałów Solidarności. Dlatego zakładaliśmy Porozumienie Centrum, bo my się nie godziliśmy na grubą kreskę. Dlatego żądaliśmy przyspieszenia. Dlatego żądaliśmy, żeby Jaruzelski przestał być prezydentem i żeby były przyspieszone wybory w pełni demokratyczne, bez list krajowych PZPR-owskich. No, to wtedy grupa ludzi pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego po prostu powiedziała nie dla okrągłego stołu.
Ale właśnie ja mam żal do tych wszystkich mazowieckich, prawda, no świeć panie już, co po niektórych nad tuszą, nie będę wymieniać.
Oni byli po prostu po tamtej stronie,
po prostu
tak naprawdę.
Jest, no więc tą obłudę trzeba zerwać, tak? O tej obłudzie też dzisiaj mówiła tu jedna z pań. No można, powiedzmy jasno, można modlić się pod figurą, a diabła mieć ze skórą, jak mówiła jedna z najbliższych mi osób, która nie do końca była wierzącą, ale która której to się akurat nigdy nie podobało i jasno określała. I ja się z tym w pełni zgadzam, tak, że nie można relatywizować wiary, tak samo jak nie można mówić o tym, że walczy się o wartości, a o nie się nie walczyło, tylko o swój własny, dobrze pojęty interes. No nazywajmy to po imieniu dzisiaj. No tak, nasze dzieci z tego powodu decydują.
Komuniści walczyli o swój interes właśnie, i wywalczyli, tak. Natomiast ci agenci, którzy byli współpracownikami, walczyli w interesie swoim, żeby nie odkryła się ich haniebna przeszłość. No i oni ręka w rękę po prostu dokonywali niby przełomu, a tak naprawdę ten przełom udaremnili. I my dziś ciągle mamy tą kulę u nogi.
Ja się czuję po prostu oszukana przez Wałęsę, przez Mazowieckiego, przez Busków, przez całą resztę.
Wciąż czekamy na ten prawdziwy przełom. On nie nadchodzi, bo ci ludzie wciąż zajmują kluczowe stanowiska w państwie. Ale ja myślę, że w jakimś sensie oni dzisiaj, idąc tak głęboko właśnie w te ograniczenia wolności demokratycznych, jednoczą naród, bo to, co żeśmy zaobserwowali podczas tych naszych marszy, kiedy spotkały się środowiska katolickie, antykomunistyczne, Solidarność, Razem, to były setki tysięcy ludzi. Nigdy po 89 roku nie było tak wielkiej manifestacji. Naród się budzi. Oczywiście taki proces musi trwać, ale ja jestem przekonany, że to, co oni robią, tą właśnie taką bezczelnością, butą, pokazywanie, że oni mają nas za nic, prawo za nic, że jak sobie tam wymieniają zegarki, to jest ha, świetna zabawa, no to, że to obudzi nie tylko tych, którzy wiedzą i czują i którzy mają już wyrobioną świadomość, ale że to też zdenerwuje tych takich letnich, chłodnych, którzy niespecjalnie się angażują, ale zobaczą, że są po prostu oszukiwani, że ich się traktuje w sposób zupełnie instrumentalny. Idźcie, zagłosujcie na was, nie ma alternatywy, my jesteśmy świetni, a że my rozwalamy Polskę, to już jest inna sprawa. Ci ludzie się budzą i ja jestem przekonany, że ten proces, który się rozpoczął, w jakimś sensie nawet to, że odmawiają tego miejsca na multipleksie, to jest pewnego rodzaju taka iskra, która może zapalić naród do zmiany i tej prawdziwej, głębokiej zmiany, na którą czekamy od 89
roku. No właśnie,
roku.
Trwanie w tej degrengoladzie to nas uwstecznia, to powoduje, że my się nie rozwijamy, że jesteśmy krajem magazynów, że powinniśmy być krajem polskiej myśli technicznej, ekonomicznej, społecznej. Na to zasługujemy, mamy mądrych ludzi, prawda?
Na tych straty dzisiaj się nie da w dużej części odrobić. To są straty z 20 paru lat. Gdy patrzymy na tą rzeczywistość, na ten okres 20 paru lat przemian w Polsce i porównujemy z okresem międzywojennym. Przecież ci nasi przodkowie wtedy mieli niespełna 20 lat, jeszcze Sowietów po drodze.
Zbudowali co?
Zbudowali Gdynię, zbudowali silne państwo.
Broniliśmy się dłużej niż Francja,
tak,
prawda?
A my dzisiaj potrafiliśmy co? Zniszczyć polskie stocznie, zniszczyć polskie drogi, zniszczyć polską kolej.
Rozbroić polską armię.
Zniszczyć polskie kopalnie i tak dalej. Zadłużyć państwo. No to jest dokonanie tych 20 paru lat. Więc gdy to widzimy, no to trochę przerażenie rzeczywiście ściska serce, bo
to są antysukcesy. Za chwilę stracimy LOT, już straciliśmy
polskie koleje
linowe. Tak, no,
LOT, LOTOS przecież.
A niestety za chwilę nie wykluczone, że przemysł ciężkiej chemii, ten lobbying po prostu w interesie rosyjskim. No, grupa Azoty, no to po prostu przetwórstwo gazu z Polski. Podobno się wycofują firmy, które poszukiwały gazu łupkowego. Nie mamy 100% potwierdzenia, ale słyszałem o tym, że dwie firmy największe się wycofują, bo niestety nie mają po stronie rządu partnera, czyli ta wielka szansa, która mogłaby nas uniezależnić energetycznie, może być zmarnotrawiona przez nieudolność tego rządu, a być może to są też inspiracje z zewnątrz, no bo dzisiaj widzimy wyraźnie, że jest ofensywa.
Sprytną argumentacją udaje się przekonywać dużą część Polaków do tego typu działań.
Memorandum o budowę tej drugiej nitki, czy lobbying Akronu, żeby przejąć grupę Azoty, to pokazuje, że jest duża ofensywa rosyjska, jeśli chodzi o Polskę.
I dlatego są potrzebne media i dlatego widać, że to lewactwo wchodzi.
I dlatego też jest potrzebna, silna władza, która będzie propolska, która będzie patriotyczna. No ja widzę tutaj jednego takiego człowieka, to jest właśnie Jarosław Kaczyński, który od wielu lat jest konsekwentny, a jednocześnie ma wizję państwa i jest w stanie tą wizję realizować. Pokazał zresztą, będąc premierem, że potrafi walczyć skutecznie o interesy polskie i liczymy na to, że wszyscy, którym Polska jest droga, przyłączą się do nas.
Ja myślę, że trzeba powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Tak, to prawda, to jest tylko jeden podstawowy warunek. Trzeba wygrać wybory. Trzeba je wygrać tak, żeby przede wszystkim chcąc reformować nasz kraj, dobrze o tym wiemy też, szczególnie te osoby, które były w rządzie i tą próbę podjęły, żeby zmienić konstytucję. Trzeba na przykład zmienić artykuł 17, absolutnie konstytucji, czyli ten, rozmawialiśmy o tym przed programem, ten wszechobecny wpływ korporacji na polskie chociażby życie, prawda, gospodarcze czy społeczne, coś, co blokuje szczególnie młodych ludzi, dlatego oni wyjeżdżają, ten nasz najlepszy kapitał za granicę. Ale tu jeszcze wracając, bo żeby wygrać, trzeba postawić dobrą diagnozę i jasno sobie to powiedzieć i to też zamanifestować. No jak może Lech Wałęsa kazać połować związkowców, którzy walczą, prawda, pamiętamy sprawę 67, prawda, czyli tego przymusowego przejścia na emeryturę, właściwie już nie na emeryturę, no bo będziemy pracować do śmierci, prawda? No przywódca związkowy każe połować związkowców. Do czego doszło? A gdzie on był? Dlaczego? Jak potraktował 10-milionowy związek, który go wyniósł na swoich ramionach i jest tam, gdzie jest, prawda? Czy o nich zapomniał? Przecież to dla nich powinien, mając wtedy tak wiele, prawda, będąc prezydentem, no tak, zrobić wszystko, żeby ten
Marku,
nawet gdyby te dokumenty dotyczące jego przeszłości, może powiem coś bardzo odważnego, ale gdyby stanął i powiedział, słuchajcie, przepraszam, prawda, zrobiłem to, czy tamto, czy to, no nie wiem, no w każdym razie myślę, że wiele osób by to zrozumiało. Dzisiaj dla Polski róbmy wiele. Niestety nie zrobione zostało nic. Naprawdę nic. Ja to tak czuję, a tym bardziej uważam, że to była wielka też jakby nieuczciwość wobec tego 10-milionowego związku, tych szeregowych działaczy związkowych, tych ludzi, tak jak Jacek. Przecież wy działaliście w opozycji, siedzieliście w więzieniach, byliście aresztowani, gardzeni, poniżana była wasza godność, wasze rodziny. Ale wielu z was, ja takich ludzi znam. Dzisiaj oni mają tak zwane piętno opozycji, często mieli opozycję. Listy często mieli gorszą pracę, albo wcale tej pracy nie mieli. I jak oni się zachowali, jak oni dzisiaj chcą świętować jakieś święto grubej kreski. Ja się przeciwko temu burzę i ja nie chcę tego, bo dla mnie to była największa szkoda, jaką można było wyrządzić naszemu pokoleniu, które wtedy wchodziło na rynek pracy, chciało budować, miało taką wielką wiarę, że zbuduje tą wspaniałą, wielką Polskę, szybko ją zbudujemy właśnie dla naszych dzieci, które wtedy przychodziły na świat, wtedy się rodziły, a dzisiaj one muszą nas żegnać i wyjeżdżać. To jest największy dramat dla nas rodziców, tak? Bo one dzisiaj wchodzą na rynek pracy, kończą studia na polskich uczelniach. I jeszcze ten drugi kierunek
studiów. Takie święto to jest po prostu prowokacja. Płatne.
I dlatego wrócę jeszcze, jeśli ojciec pozwoli, jedno tylko zdanie. Jak słyszę tego młodego człowieka, młodego rapera, który śpiewa, jestem młodym Polakiem, który walczy o wartości. Ja znam takie badania, może też panowie je znacie. I to jest dla nas wielka nadzieja, że około 59 z kawałkiem, 60% młodych ludzi właśnie preferuje te podstawowe wartości. Dla nich wartością jest rodzina, wiara. To jest nasza wielka nadzieja. Tyle, że co myśmy im tutaj zgotowali, prawda? Oni z tymi wartościami wyjeżdżają poza granicę naszego kraju. Myśmy w sensie jako rodzice. I chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że wara tym, którzy wobec tych młodych osób, które właśnie kultywują, tak jak tutaj panowie mówili, pamięć żołnierzy wyklętych, tych wspaniałych naszych bohaterów, którzy dzisiaj dla wielu tych młodych ludzi są wzorem. Odbył się koncert małej garstki z Sycowa w Sejmie. No jak zagrzmieli na bębnach, prawda, i w gitarach, na rockowo, na rapowo, ale i też pięknie dziewczyny śpiewały, jak trudno umierać, gdy naście się ma lat, prawda? Śpiewały o między innymi również o Ince, ale i też o Grzesiu Przemyku. No przecież to, co stało się i wciąż to lewactwo jeszcze ma górę. No ja tego nie rozumiem, żeby w sprawie uchwały upamiętniającej bestialską morderstwo, śmierć, no zatłukli młodego człowieka. hierarcha, ta władza nie ponieśli żadnych konsekwencji. To jest kolejny rozdział, czyli ten chory wymiar sprawiedliwości, na który łożymy 10 miliardów, miliardów złotych. Trzeba te wybory wygrać.
No to prawda,
trzeba te
tylko,
wybory wygrać tylko, i to wygrać tak, żeby zmienić konstytucję i zrobić po prostu w kraju porządek.
Tylko jak popatrzymy na to, co się dzieje w polskim parlamencie, jeżeli odmawia się uchwały upamiętniającej powstanie styczniowe, żeby nie drażnić Rosjan, no to ja się pytam, czy my jesteśmy w parlamencie wolnego kraju, czy my jesteśmy po prostu już w parlamencie jakiejś
republiki. Totalne zakłamanie, Marku, no, totalne zakłamanie.
I jeżeli góra postępuje w taki sposób i daje taki przykład, to później się nie ma co dziwić, że w takiej gminie, tu podam konkretną gminę, gminę Grójec, młodzi ludzie zebrali setki podpisów, żeby nowe rondo nosiło imię żołnierzy wyklętych. Tak. I Rada Miasta podjęła uchwałę, że będzie to rondo warszawskie. Większością głosów SLD, PSL i Platformy Obywatelskiej. Platformy, która mówi, że jest obywatelska, a tu obywatelski wniosek. No, w niedużej gminie kilkaset, blisko 1000 podpisów za tym, żeby rondo nazywało się Rondem Żołnierzy Wyklętych. Oni mówią, że nie, a my to mamy w nosie tak naprawdę. Czyli no, jaka to jest partia obywatelska, która lekceważy? No, to jest partia postkomunistyczna dzisiaj. I ta partia po prostu zwalcza polskie dążenie do uczczenia bohaterskich żołnierzy, którzy walczyli po prostu o wolną Polskę. Młodzi ludzie walcząc o Polskę, dzisiaj młodzi ludzie znowu walczą o Polskę i ci żołnierze wyklęci znowu są wyklęci i my znowu nie jesteśmy w wolnej Polsce, w której władza liczy się z wolą obywateli, tylko wykonuje swoje jakieś tam polityczne, można powiedzieć, postkomunistyczny testament, który znowu
dlatego
nam
w polskim
narzuca,
Sejmie wykrzyczeli narokowo, co sądzą o czerwonej zarazie. No, słuchajcie, to był przepiękny koncert.
Posłuchajmy kolejnej piosenki.
Niech żyje Polska! Niech żyje Polska, droższa niż skar, moja ojczyzna, jedyny kraj. Niech żyje Polska, korona ma, Rzeczpospolita, wieki niech trwa. Niech żyje Polska, za ten zły czas, Hitler i Stalin nie złamali nas. Niech żyje Polska, słona jak łza, za każdy smutek w sercu ją mam. Niech żyje Polska, słodka jak miód, temu tu żyję i umrzeć chcę tu. Niech żyje Polska, za litry krwi, przez córki synów wylane zbyt. Niech żyje Polska, orzeł się wzbił, jestem Polakiem ze wszystkich sił. Niech żyje Polska, niech wiecie Krym, niech Europa przed nami drży. Niech żyje Polska, czerwień i biel, od szczytów gór po morza brzeg. Niech żyje Polska, za sól i chleb, ojczysta ziemia, której nam strzec. Niech żyje Polska, przez wieków sto, niech dobro zawsze zwycięża zło. Niech żyje Polska, na zawsze prawa, czuwaj Polaku, czołem sława. Niech żyje Polska i naród ten, bo być Polakiem to zaszczyt jest. Niech żyje Polska, trwała jak dom, za wychowanie i rodzinny dom. Niech żyje Polska, twarda jak stal, za NSZ, co poszedł w las. Niech żyje Polska, wiara w nas tkwi, jak na rozstajach dróg biały krzyż. Niech żyje Polska i miasto me, z gruzów do życia, co dźwignęło się. Niech żyje Polska, blizna i krew, symbol narodu i roty śpiew.
Dobra wiadomość, mam nadzieję, dla naszych słuchaczy. Spytałem gości, czy zostaną jeszcze po północy, tak by mogli z Państwem porozmawiać i jeszcze telefony odbierać, bo dyskusje są rzeczywiście żywe, ale temat też jest bardzo ważny. Wolność, media, demokracja. Więc zostaną, proszę Państwa. Pani poseł Beata Kempa, pan poseł Jacek Bogucki z Solidarnej Polski, pan poseł Marek Suski.
Mam nadzieję, że jeszcze Państwo nas dacie radę słuchać.
Tak, no właśnie. Jacek musi powiedzieć o łamże ojcze, naprawdę, bo tu zdyskryminowaliśmy go, mówimy tutaj o zakazie dyskryminacji Jacku o łamże.
Bogucki, proszę bardzo. Łomża jest pięknym miastem.
Oczywiście, ja tam śpiewałam kiedyś.
A moi przodkowie pochodzą z Łomżyńskiego, więc no
panie pośle, o marszu prosimy.
Tak, więc mój prapradziadek walczył po prostu z ziemią łomżyńskiej.
Zapraszam nie tylko
Konfederacji Barskiej.
Nie tylko Łomżyniaków, ale całą ziemię łomżyńską, całe Podlaskie na marsz w Łomży w najbliższą niedzielę 26, ale też nie tylko Łomża, bo i Białystok ma przed sobą 26 ważne wydarzenie, zupełnie wydaje się inne, a podobne, bo właśnie 26 w Białymstoku będzie referendum w sprawie prywatyzacji miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Chcemy sprzeciwić się tej prywatyzacji i tu będzie właśnie ten papierek lakmusowy, to badanie, na ile już obudziliśmy się, na ile nie pozwolimy na to, aby władze z Platformy Obywatelskiej, bo tam też rządzi Platforma Obywatelska, wyprzedawały majątek do końca, żeby sprzedały nawet tą sieć ciepłowniczą, która była budowana często przy udziale mieszkańców, za pieniądze mieszkańców, a teraz chce się sprzedać po to, by chwilowo poprawić sytuację budżetu miasta, no a jednocześnie zafundować mieszkańcom wyższe ceny ciepła. Mam nadzieję, że znajdziemy siłę, żeby 30% poszło na te referendum i zagłosowało przeciwko prywatyzacji.
Do mieszkańców Białegostoku apel, żeby przyjrzeć się, jeśli Marku pozwolisz, żeby przyjrzeć się temu, co stało się w Bytomiu. Tam wspaniała społeczność bytomska odwołała i prezydenta, i radę, tam, która była tam, powiedzmy, platformiana, udało się, ale przecież też w Elblągu było odwołanie prezydenta z Platformy Obywatelskiej. To odbędą się wybory. Przy okazji pozdrawiam kandydata Pawła Kowszyńskiego serdecznie. Będziemy trzymać kciuki i wspierać mocno. Warto, żeby z tych referendów rzeczywiście korzystać. To jest ważny instrument obywatelski, instrument demokratyczny.
Ta demokracja,
oczywiście.
Ta demokracja mówimy, ta prawdziwa, bezpośrednia
żółta
demokracja.
Żółta kartka, odwołać. Nie sprawdza się, do widzenia.
No tu nie odwołujemy jeszcze prezydenta,
ale to jest bardzo ważne. Popieramy, trzeba po prostu popierać takie referenda. Brońmy jak niepodległości naszego majątku przed tymi, którzy chcą go rozprzedawać, a to się udaje.
To nawet
też
nie chodzi o majątek.
Były tak. Wybory.
To chodzi o ceny ciepła. To chodzi też o ciebie.
No tak,
ceny
ale
ciepła.
Jak sprzedamy majątek, to później zobaczymy, ile nam podyktuje monopolista, jakie nam podyktuje ceny. Ale ta dobra tendencja jest. No, w Trzciance były też niedawno wybory. Wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości, a to był matecznik Platformy, bo tam Platforma miała 40 kilka procent poparcia, my mieliśmy 20 parę, a tu się odwróciło, teraz 40 parę procent.
No popatrz, Marku, jak dodamy w Kazimierzu Wielkiej nasz kandydat 14%, tak, to zobacz, zmieniamy konstytucję. No i tu mamy odpowiedź dla jednego
Polskę,
z naszych radiosłuchaczy, dlaczego trzeba iść obok siebie i dość szerokim łukiem z jednej i z drugiej strony i budzić naszych kochanych Polaków.
Trzeba być razem i trzeba po prostu
jak dwa budziki dobrać. Zadzwonią, panie Bośle.
Dwa budziki zadzwonią, to będzie dobrze. Dlatego ponawiamy apel o to, żebyśmy byli razem.
Proszę Państwa, po północy spotka się z Państwem ojciec Janusz, który poprowadzi dalszy ciąg tych rozmów, ale ja jeszcze mam pytanie dotyczące rodziny, bo rodzina jest szczególnie dzisiaj zagrożona i atakowana. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Iłowiecki mówi tak: atakowanie rodziny w obecnej sytuacji demograficznej Polski jest samobójstwem. Media wpisują się w działalność władz wykonawczych, sprawiają wrażenie realizacji pewnej koncepcji demograficznej, w myśl której mniejsza populacja jest korzystniejsza dla budżetu. I mówi tak: gdy dyskryminuje się rodziny, nie można mówić, że żyjemy w demokracji, która ma stwarzać preferencje dla obywateli. No i przykładów można mnożyć w tekście chociażby pani Beaty Walkowskiej Na bakier z wartościami. Czytam, że pytanie na śniadanie w porannym paśmie TVP2, no bo te telewizje śniadaniowe mają taką tematykę. Otóż niemal każde wydanie programu, czytam, w nachalny sposób promuje homoseksualizm, a promotorzy zboczeń to stali goście, dumni rodzice gejów i lesbijek. Jeden z tematów. Mam dwie mamy, rodziny homoseksualne. W jednostronny sposób wałkowane były w porannym paśmie Dwójki. Do tego dodamy seriale, w których coraz częściej promuje się tego typu wzorce. Rodzina to jest patologia. Mówi się ciągle o dramatyzacji dramatach za zamkniętymi drzwiami o przemocy, zresztą tak, tak się nazywa też ustawa, zdaje się, tak? Czy o przemocy w rodzinie. A to zwykle są konkubinaty, też nie małżeństwa. No i jeszcze jedne dane z 2010 roku, obraz przemocy. W programie pierwszym Telewizji Polskiej pojawiał się 395 razy na dobę, w TVN na dobę 1104 razy. Sceny erotyczne pokazywane były średnio w TVP1 12 razy, uwaga, na godzinę, a w TVN 32 razy na godzinę. No i dochodzą jeszcze inne obrazy, więc pytanie, no kogo też chcemy wychować i jakie chcemy mieć społeczeństwo, tak? No takie pewnie, którym łatwiej rządzić.
Nie ma chyba serialu w tej chwili w telewizji, w którym nie promowano by związków homoseksualnych, no tego typu w cudzysłowie wartości. I to, co najgorsze, to na ogół osoby o takich skłonnościach przedstawiane są jako pozytywni bohaterowie. No to jest właśnie te kreowanie rzeczywistości, to jest próba wpływania przez media na rzeczywistość, aby ten pozytywny obraz utrwalał się ciągle i ciągle podawany w końcu pewnie w zamiarze tych, którzy to realizują.
To znaczy, jeżeli ja mam normalną rodzinę, jeśli ja mam, jak pani poseł, prawda, mówi, że ma jednego męża od 25 lat, dobrze
tak
zapamiętam,
jest.
Tak?
My też z posłem Suskim pojemy
żonę. Po jednej. Potwierdzam.
Tak. Pierwszej i jedynej.
A ja jak na księdza rzymskokatolickiego przystało, nie mam żony,
ani męża,
więc my w takim układzie, oglądając co chwilę takie gdzieś seriale, stajemy się jacyś dziwni.
My jesteśmy normalni i wszyscy, którzy mają po prostu żonę, czyli panowie z żoną są normalni, panie z mężem są normalni, nie dajmy się zwariować.
No, ale w zamiarze twórców
rzeczywiście
mamy się
w formalnym związku małżeńskim, panie pośle, dodajmy, formalnym, nie w tym na karterowe.
Kiedyś miałem praktyki w telewizji i w teatrze i była recepta w czasach PRL-u na dobry film, to musiała być przynajmniej jedna scena z momentami. No dzisiaj jest jedna scena z homosiami. No, nic się nie zmieniło, tylko jest w tej chwili zmiana z momentów.
No tak, ale to jest chyba bardziej niebezpieczne. Mimo wszystko.
No zdecydowanie tak, bo jednak sceny z momentami co najwyżej mogą się skończyć tym, że będziemy mieli większy przyrost naturalny, natomiast tamtego chleba nie będzie. Natomiast rzeczywiście tu jest próba ograniczenia populacji Polski i to jest na kilka sposobów. No to jest ogromna aborcja. Ostatnio zostały podane dane, że to już są miliony aborcji, czyli tylu Polaków się nie urodziło przez ostatnich bodajże 20 lat, to jest w milionach. Jest ogromna emigracja, kolejne miliony, które opuściły Polskę i niektórzy niestety bezpowrotnie, bo niektórzy się zaaklimatyzują i pozostaną za granicami i nawet zapomną języka polskiego, bo jak byłem niedawno w Londynie, to niektórzy rzeczywiście chcą wrócić, wychowują Polskę, a niektórzy mówią, po co będziemy uczyć nasze dzieci polskiego, niech się uczą angielskiego, tu już zostaną i tam nie ma po prostu dla nas szans. I jest kolejna sprawa, to jest eutanazja, czyli z jednej strony ograniczamy ilość młodych, ograniczamy ilość starych i ograniczamy ilość tych w pełni sił, bo tych wysyłamy za granicę, czyli w jakimś sensie, ja nie wiem, czy to jest celowa polityka ograniczania populacji Polski, ale to jest polityka ograniczenia, czy przypadkowa, czy z nieudolności, czy z celowości, ale ona do tego prowadzi, że
ona jest świadoma i celowa. No, jeżeli my,
być może,
w tej chwili władza widzi, tak?
Przeczucie na to podpowiada, natomiast takiego namacalnego dowodu w sensie dokumentu nie mamy. Ale to doprowadza do tego, że zamiast nas być powyżej 40 milionów, to jest nas 30 parę.
No już
parę,
udowodnione, że w 2050...
wielkim narodem europejskim, to będziemy coraz mniejszym narodem. No i to jest na pewno na rękę niektórym, którzy nie chcą silnej Polski.
Statystyki nie kłamią. Jesteśmy na 290 bodajże drugim miejscu, jeśli idzie o liczbę urodzin dzieci. To jest znaczy, że jako państwo się zwijamy, jako naród się zwijamy, prawda? Bo jeżeli nie będą rodzić dzieci, to nie będzie potrzebne oczywiście żadnego przemysłu, nic się nie będzie rozwijać. Do tego, jeśli dołączymy jeszcze właśnie ową imigrację, o którą panowie posłowie mówili, no to mamy już kompletny dramat. Ale do tego, to co wspomniał ojciec, owa ustawa o przemocy w rodzinie, to jest dramat. Dlatego, że dzisiaj ona pozwala, znaczy z jednej strony powinna chronić rzeczywiście i jakby walczyć z patologią w tym zakresie. Tu co do tego mamy jakby pełna zgoda, że powinna. Ale z drugiej strony przewiduje zbyt głęboką ingerencję państwa w wykonywanie władzy rodzicielskiej przez małżonków, prawda? Wiesz, mamy już kilka przypadków. Ja nad tym bardzo boleję. Chcę podjąć dyskusję z nowym ministrem. Mam nadzieję, że mi się to uda, panem Sprawiedliwości Markiem Biernackim. Tu trzeba natychmiast zmiany przepisów w tym zakresie. Trzeba uszczelnić prawo, żeby nie było zabierania dzieci z domów ze względu na biedę. Niestety to następuje. I czy ze względu na powiedzmy jakieś poglądy co do wychowywania tych dzieci, ale w sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z patologią. No tak być nie może. Niestety tak się dzieje. Czyli ta bezkarność tej w orzekaniu w tym zakresie następuje. Te dzieciaczki są wyrywane z tych domów rodzinnych i gdzieś tam wychowują się w warunkach, które nie są warunkami naturalnymi. To jest bardzo poważny problem i zagrożenie dla polskiej rodziny. I generalnie państwo, władza nie ma żadnej strategii. Powtarzam, nie ma, bo to, co jest, to jest szarpanina PR-owskiej jakiejś podrygi. Próba tuszowania spadku sondaży. Natomiast nie ma konkretnego planu, jak wyjść z kryzysu demograficznego. Tego planu władza nie ma, go nie realizuje i ba, nawet nie zamiar, nie widzę, żeby tam był spójny i konkretna strategia dla wzmocnienia pozycji rodziny. A ten cały genderyzm, ta cała w tej chwili no, propaganda, to jakby parcie do tego, żeby to były różne jakieś tam sobie luźne związki. Państwo powinno być zainteresowane w wspieraniu trwałych związków, w których mogą wychowywać się na zdrowych, moralnych zasadach dzieci, które będą jakby kolejną taką trwałą, dobrą substancją dla rozwoju narodu. To jest tak oczywiste, że jeżeli ktoś tego nie rozumie, to albo nie powinien rządzić, albo po prostu zająć się zupełnie czym innym. Powiem jeszcze jedno, bo ktoś może powiedzieć, a no tak, mądrale, skąd na to pieniądze? No jak zlikwidujemy parę niemądrych pomysłów pod tytułem za 100 miliardów elektrownia atomowa, o pensji pana Grada nie wspomnę, no to już mamy potężne środki. Jak chociażby to, o czym mówił pan poseł Jacek Bogucki, który pewnie tutaj dopowie, że pracujący w Komisji Finansów Publicznych, trudna, żmudna, ciężka, ale kluczowa komisja, gdzie jest wiele kraników, które gdyby pozakręcał, czy wiele pomysłów, czy chociażby te wielomilionowe odprawy, premie, tak, za nie wiadomo za co, za to, że się tam coś zrobiło, tak?
Nie,
więc dokładnie. W związku z powyższym można rzeczywiście na tą politykę prorodzinną, prawdziwą, z prawdziwego zdarzenia, na postawienie na silną, dobrą, trwałą rodzinę postawić. I jeszcze jedno, póki my jesteśmy, daj Boże nam wszystkim zdrowie, nie będzie zgody na adopcję dzieci przez pary o odmiennych preferencjach seksualnych, a niestety wszelkie zasłony dymne pod tytułem związki umowne i inne czekoladopodobne, to jest pierwszy krok do żądania adopcji dzieci. Te środowiska się z tym nie kryją. Naprawdę. Ja byłam na jednym z programów z przedstawicielem takiego środowiska, który wprost powiedział, tak, dalej to my będziemy żądać adopcji dzieci.
No to wystarczy spojrzeć.
Ten snobizm niestety nie może być zaspokojony kosztem dobra małoletnich dzieci, które już przeżywają traumy, bo są dziś zabrane ze środowisk rodzinnych, a potem mają spełniać marzenia.
Dokąd zmierza cywilizacja zachodnia? Dokąd zmierza zachodnia cywilizacja? Bo to nie tylko problem Polski, ale całej Europy Zachodniej. No to jest rzeczywiście pytanie kluczowe, bo z jednej strony gospodarczo już Europa i Polska załatwiła się w dużym stopniu poprzez próbę wyprowadzenia produkcji na Daleki Wschód, do Azji. A teraz próbuje społecznie wykończyć swoje narody, także Polski, poprzez tego typu działania jak legalizacja...
To pan poseł Jacek Bogucki i ostatnie krótkie zdanie pan poseł Suski w tej części.
Powiedzieć, że jeżeli pani poseł powiedziała, że podejrzewa, że jest plan ograniczenia populacji, to nie ma się co dziwić, że jest brak planu rozwoju rodzin. A przypomnę, że i komunizm, i faszyzm zabierał dzieci rodzicom, żeby je wychować na nowego człowieka. No i jeżeli dzisiaj ten liberalny totalitaryzm chce zabierać dzieci, to też pewnie po to, żeby wychowywać na nowego liberalnego człowieka, i my temu wszystkiemu będziemy się
Dobra, jedno jest pewno, jutro będziemy homofobami.
Tak.
Okrzyknięci będziemy.
Nie wiem, czy to jest...
Nie bójmy się protestować przeciwko temu bez przesady. Nie dajmy spychać rodziny, normalnej rodziny do narożnika, bo
trzeba
to się już dzieje. Trzeba
normalnej rodziny bronić.
Koniec. Mama i tata.
To, co jest.
I dzieci.
Jutro już za trzy minuty będzie północ w Radiu Maryja. Modlimy się zawsze na zakończenie dnia, więc w tych wszystkich intencjach, szczególnie za rodziny, może pomódlmy się, oddając je Matce Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję za tę część. Pani poseł Beata Kępa, pan poseł...
My również dziękujemy, ojcze Dariuszu.
Pan poseł Marek Suski, ojciec Janusz już mnie tu przepędza z fotela prowadzącego, ale będę słuchał oczywiście dalej.
Ojcowie się zmieniamy, a my trwamy.
Tak. Tak to jest.
Z telewizją trwam.
Ale już od jutra rana tutaj zajęcia ze studentami, także w drugim studio Radia Maryja, więc będziemy
Nie strażmy następców. Słuchaczy, do rana nie będziemy siedzieć.
Jesteśmy gadułami, to prawda, ale...
To prawda, daliśmy tego dowód.
Dziękuję bardzo. Dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Wzajemnie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.